Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, kontynuujemy rozmowy niedokończone w naszym radiu. Wolność i odpowiedzialność w zawodzie lekarza to nasz temat. Goście, pani poseł Anna Maria Siarkowska, witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani poseł jest przewodniczącą parlamentarnym zespole do spraw funkcjonowania izb lekarskich w Polsce i też przewodniczącą parlamentarnego zespołu do spraw sanitaryzmu.
Tak jest.
Tak jest. I dwaj panowie, doktor nauk medycznych Zbigniew Martyka, specjalista chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych. Witamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I lekarz medycyny Jerzy Milewski, specjalista chorób wewnętrznych i rynku farmaceutycznego, medycznego, współzałożyciel firmy z branży biologii molekularnej. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, że państwo jesteście. Wolność, odpowiedzialność, w jaki sposób się kojarzą. Macie też i swoje doświadczenia w pracy zawodowej, pani poseł, chociażby w tych zespołach. Patrzymy przez te doświadczenia wokół COVID-19, ale myślę, że w ogóle myślimy o tym, że lekarz, który broni praw pacjenta, który leczy. Gdzieś rozmawiałem z panią poseł, czy z panem doktorem Martyką. No, kwestia sumienia, kwestia różnych sponsorów, nawet to wyszło, czy nie jesteśmy w którymś momencie jakoś zakładnikiem, czy w procedurze, czy w ustanowieniu prawa, czy w decydowaniu o takich czy innych sprawach, które dotyczą lekarza bezpośrednio, ale przede wszystkim też i pacjenta, bo z tym zawsze nam się kojarzy lekarz, personel medyczny z pomocy, w pomocy. I tutaj pytanie, czy jakoś to nie zawiodło. Nie wiem, może od pana doktora Jerzego Milewskiego. Panie doktorze, jak pan na tę rzeczywistość patrzy przez różne gremia?
Tak, ja na to patrzę z perspektywy czasu, od czasu, kiedy pracowałem w klinice jako praktykujący lekarz, ktoś, kto odpowiadał za kształcenie studentów, i pamiętam wtedy taką bezkompromisową postawę całego naszego zespołu, wszystkich lekarzy, z którymi miałem przyjemność pracować, naszej szefowej. Tu nie było wątpliwości, że najważniejszy jest pacjent i wszyscy jesteśmy po to, żeby służyć pacjentowi. Wtedy naprawdę ten czas był dla mnie pięknym czasem, bo miałem komfort robienia czegoś właśnie bez takich trudnych wyborów. Wybory były proste. Najważniejszy po prostu był pacjent. Natomiast z czasem kolejne kroki w moim życiu zawiodły mnie do biznesu i zacząłem widzieć świat pacjenta z perspektywy firm, które oferują różne, prawda, rzeczy, czy to leki, czy inne rzeczy, technologie medyczne dla pacjentów, i widziałem ten styk właśnie biznesu z lekarzami. I tutaj to było już dla mnie traumatyczne, jak widziałem taki mechanizm, który szczególnie rozgrywał się na styku biznes, tak zwani opinion liderzy. Biznes sobie wybiera tych, którzy są roznosicielami różnych idei korzystnych dla tego biznesu. I oni potem wykonują te zadania, chyba często zapominając o tym swoim podstawowym obowiązku, który dotyczy pacjenta. Więc to jest tak, że im wyżej w hierarchii zawodowej, to często jest gorzej. Troszkę tak, jak kiedyś pan prezydent Lech Kaczyński mi tłumaczył, że przekonanie, że w sądach można liczyć na sprawiedliwość, znaczy moje naiwne przekonanie, że można liczyć na sprawiedliwość po kolei w kolejnych, prawda, sądach, a na końcu najbardziej sprawiedliwy jest Sąd Najwyższy, to pan prezydent mi wytłumaczył, jest dokładnie odwrotnie. Im wyższej rangi sąd, tym mniejsze prawdopodobieństwo prawdziwej sprawiedliwości. I tak samo jest niestety tutaj. Im bardziej ktoś ma pozycję zawodową, tym bardziej narażony jest na te mechanizmy, które odwracają jego uwagę od pacjenta, a
ale nie
niestety...
jest tak, że musi ulegać temu, no bo
oczywiście,
kwestia też tych
nie.
interesów. Czy to ma być mój interes, czyjś interes,
tak,
czy moim interesem jest pacjent?
Ja mam w pewnym sensie taki dysonans poznawczy, bo jak mówię, te moje wspomnienia z tamtych czasów są dobre. Ja bardzo, bardzo tak z dużym szacunkiem wspominam moich kolegów, ludzi, z którymi pracowałem, bo wtedy ja nie zauważyłem, że tego typu zagadnienia istniały. Natomiast po jakimś czasie ci sami moi dawni koledzy z kliniki mówią mi, że ja już teraz nie będę w stanie zrozumieć tego, co się dzieje, bo świat jest inny. Na ile inny? No, trzeba byłoby to zobaczyć z bliska.
To znaczy, że pan jest naiwny, niedostosowany,
no,
nieprzystosowany?
Znaczy, to znaczy, że jest inaczej niż było wtedy, kiedy razem pracowaliśmy. Że to się pozmieniało. Widziałem to częściowo od strony biznesu i znam mentalność ludzi tego biznesu, Big Pharmy. No to, co się wydarzyło z COVID-em, to mogę powiedzieć, że to jest wzorzec szewr marzeń przeciętnego menedżera w Big Farmie. To jest coś, co się wydarzyło, jest po prostu genialne z punktu widzenia interesów tego środowiska. Dlatego też no, czas, kiedy po prostu koniecznie trzeba uregulować te zagadnienia. Należy zdjąć z lekarzy to ryzyko konfliktu interesów. Lekarz, jeżeli chce być lekarzem, musi być skoncentrowany wyłącznie na dobru pacjenta i trzeba to tak zrobić, żeby właśnie nie było tych pokus. A jedną z największych pokus, które ja z kolei widziałem od drugiej strony, od strony biznesu, to była pokusa lekarzy, w szczególności lekarzy chorób zakaźnych, którzy byli wykorzystywani przez firmy sprzedające szczepionki na grypę. To była taka część rynku, która była najbardziej agresywna, jaką kiedykolwiek widziałem. To była presja sprzedażowa, która doprowadzała z całą pewnością do wielu patologii.
Czyli takimi trochę, znaczy trochę, tak rozumiem, że w jakiś sposób medycyna może być zakładnikiem,
no,
czy staje się zakładnikiem,
te mechanizmy,
a to się później... No,
są, tak, obiektywne, no, istnieją. Po prostu nie możemy nie zauważyć ich. Musimy je...
Porozumiemy, że wiedza i nowoczesne technologie, mamy dostęp do tego, prawda?
Jak najbardziej.
Odkrywamy nowe rzeczy i tym się też cieszymy, bo potrafimy zaradzić różnego rodzaju problemom.
Tak.
Odpowiadamy na terapie różnego rodzaju, nawet te bardzo kosztowne.
Tak.
No ale żeby nie było tak, że lekarz staje się właśnie zakładnikiem czyimś, jak tego uniknąć? No bo jeżeli pan mówi, że to są duże pieniądze, to może być nawet, że takie firmy podporządkują sobie nie jeden rząd, nie jedno państwo.
Myślę, że wielokrotnie tak się stało. Pewien rodzaj kultury Big Pharmy ma w sobie też taki element, że oni są gotowi poświęcić wiele rzeczy, byle tylko nie wejść w konflikt z administracją danego kraju. Bo oni wiedzą, że ich mechanizmy sprzedażowe prowadzą przez decyzje administracyjne w danym kraju. Więc to też tak pokazuje, jak bardzo oni są zależni od administracji, ale potem my jesteśmy zależni i od nich, i od administracji.
Jak finansuję, to cię uzależniam.
Ale rzeczywiście i to jest coś, co no, powinno być oddzielone od zawodu lekarza.
No bo pytanie, jak wtedy z racjonalnymi decyzjami, które należałoby w takiej czy innej sytuacji podjąć?
No to często w takich sytuacjach mówi się, trzeba być świętym, żeby nie ulec. No właśnie... Nie można lekarzy narażać na takie problemy z wyborem. To powinno zostać uregulowane przez... Pewne regulacje, powiedzmy, nieśmiałe istnieją, ale trzeba pójść dalej. Trzeba konsekwentnie tą materię uregulować. Jedną z takich dyskusji, w których uczestniczę od wielu lat, jest dyskusja o systemie aptecznym w Polsce. Czyli tak zwana apteka dla aptekarza, czy też swoboda i rozwój sieci, które z całą pewnością ekonomicznie wyprą tych pojedynczych aptekarzy. W moim wyobrażeniu dobra funkcja apteki jest taka, kiedy aptekarz jest nie tylko sprzedawcą leków, ale jest też opiekunem pacjenta. I kiedy właścicielem apteki jest aptekarz, to można od niego tego oczekiwać, można z nim zawierać rozmaite kontrakty, które służą dobru pacjenta. Jeżeli rynek zostanie zdominowany przez sieci, to tam się nie liczy już nic poza pieniądzem. W tych aptekach sieciowych wielokrotnie wiemy, bo to do, takie informacje dochodzą z rynku, farmaceuci pracujący w tych aptekach dostają obowiązki, z których się muszą wywiązać. Sprzedaży tyle tego, tyle tego, tyle tamtego. Ich znowu pacjent mało interesuje. Interesuje ich wywiązanie się z obowiązków sprzedażowych. Czas najwyższy, żeby w systemie opieki zdrowotnej w tym sensie zrobić porządek.
Pan doktor Zbigniew Martyka, jak to jest właśnie z tym sumieniem czy wolnością w dobieraniu terapii, w tej takiej prawdziwej trosce, tym pragnieniu, które jest w sercu każdego lekarza?
Jeżeli lekarz poważnie traktuje swoje powołanie, zdrowie, życie pacjentów, to powinien się kierować swoim sumieniem, swoją wiedzą i to wiedzą czerpaną nie tylko z oficjalnych wytycznych, które mogą być właśnie inspirowane interesem Big Pharmy, ale też wiedzą, która jest oparta na badaniach niezależnych naukowców. Na potwierdzenie tego mechanizmu, o którym tutaj kolega wspominał, chcę przytoczyć taki fakt, że pamiętacie Państwo świńską grypę, czyli ta H1N1. Była ogłoszona epidemia po zmianie definicji pandemii. Według starej definicji pandemia kojarzyła się z wzmożoną umieralnością. Teraz w tej nowej definicji okazało się, że wystarczy, że pojawi się jakaś nowa choroba, która się będzie rozprzestrzeniała po świecie. Wcale nie musi być zgonów, a już można ogłosić pandemię. I w związku z tą zmianą definicji pandemii 4 czerwca 2010 roku na łamach brytyjskiego czasopisma medycznego British Medical Journal oraz na posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy niemal równocześnie opublikowano bardzo krytyczne względem WHO raporty związane z ogłoszeniem pandemii grypy tej świńskiej. Głównym oskarżeniem była informacja, że pandemii grypy wcale nie było i została ona ogłoszona na potrzeby koncernów farmaceutycznych. Wszystko wskazywało na to, że w przypadku SARS-CoV-2 mogło być podobnie. Pamiętacie Państwo, że wtedy Polska, jako jedna z niewielu, nie zakupiła szczepionki na tą świńską grypę i bardzo dobrze, ponieważ okazało się, że pojawiło się wiele powikłań, w tym narkolepsja, wiele odszkodowań, czyli ta szczepionka była nieprzebadana, tak jak nieprzebadana jest szczepionka na SARS-CoV-2. Ale co jest ważne, my mogliśmy podjąć decyzję, że nie kupujemy tej szczepionki, natomiast chciałbym tutaj wskazać na temat, który może być bardzo poważny, mianowicie traktat WHO, do którego się świat przygotowuje i od władz poszczególnych państw będzie zależało, czy ten traktat podpiszą. Jeżeli będzie więcej niż 1/3 sprzeciwów, to ten traktat nie wejdzie w życie. Natomiast jeżeli państwa posłusznie podpiszą traktat, to wówczas nawet choćbyśmy mieli 100% pewność, że dane preparaty są bezużyteczne, że jest to wyolbrzymiony proces czy powiedzmy jakiś infekcyjny, który wcale nie musi prowadzić do ciężkich powikłań czy do zgonów, ale WHO narzuci nam, że wszystkie osoby muszą być zaszczepione, to wtedy
pytanie, dlaczego pan tutaj doktor mówi, że musimy się temu bacznie przyglądać?
Przyjrzeć, tak, dlatego, że to może być niebezpieczeństwo, które odbierze nam możliwość sprzeciwiania się traktowania. W tej chwili cieszymy się tym, że wiele rzeczy wyszło na jaw, że wielu ludzi przejrzało na oczy, że niektórzy mówią, że tej panice się nie poddaliśmy. Osoby, które miały jakieś przeciwwskazania do szczepień, wiadomo, że są różne powikłania zakrzepowe czy zapalenia mięśnia sercowego u młodych osób. I ci, którzy się na przykład nie szczepili, się cieszą. Jeżeli mają tą świadomość, którzy się szczepili, się cieszą, że się zaszczepili. To jest wolność każdego człowieka. Ona powinna być zachowana. Natomiast jeżeli ten traktat wejdzie, o czym myślę, że za mało się mówi, to zewnętrzne władze WHO narzucą poszczególnym państwom, że wy musicie brać taki i taki
lek. Czyli to nie jest kwestia rekomendacji, że
nie, wtedy będzie przymus. I dlatego, jeżeli my się temu nie sprzeciwimy, to staniemy w obliczu takiego niebezpieczeństwa, że przestaniemy już decydować o swoim zdrowiu i życiu.
To jest jedna rzecz. A tak od tej strony właśnie odpowiedzialności, wolności lekarza, no bo pan też ma wyrok nieprawomocny, Druga jeszcze sprawa w Poznaniu, taka grupowa. Gdyby o tych sprawach też pan doktor mógł powiedzieć, jak to mamy rozumieć, jak, czy dlaczego do czegoś takiego doszło?
Wielu lekarzy nie poddawało się tej presji, tej narracji prezentowanej w publicznych mediach, w oficjalnych zaleceniach i zarządzeniach, ponieważ dostrzegali pewne absurdalne powiązania między faktami i patrzyli zupełnie niezależnym wzrokiem na to, co się podaje. Zaczęły się budzić wątpliwości.
Na podstawie czego?
Na podstawie chociażby obserwacji oraz badań, które się zaczęły pojawiać, ponieważ wielu niezależnych naukowców prezentowało swoje niezależne badania, do których można było dotrzeć w niezależnych mediach.
Dopytuję, czy to tylko niektórzy wybrani zauważyli, albo skorzystali z jakiejś wiedzy, z jakichś badań, czy było dostępne na przykład dla większości?
Nie, to było dostępne, tylko pytanie, czy lekarze wiedzieli, że to jest dostępne i czy chcieli z tej wiedzy skorzystać, ponieważ wielu lekarzy opierało się tylko na oficjalnych przekazach medialnych czy zaleceniach Ministerstwa Zdrowia, natomiast nie wnikało w szczegóły, nie analizowało badań, które zostały wykonane, a które nie ujrzały światła dziennego w oficjalnych mediach. Owszem, one były publikowane w czasopismach naukowych, ale były jak gdyby pomijane milczeniem. I teraz ludzie, którzy...
Czyli stąd tylko niektórzy zadają pytania, tak?
Mam rozumieć. Myślę, że na pewno nie wszyscy, ale ci, którzy zadawali te pytania, którzy widzieli, mieli swoje wątpliwości, zaczęli otwierać swoje oczy, ale też i oczy swoich pacjentów. W moim przypadku na przykład w mediach społecznościowych pozwalam sobie na cytowanie tych badań, podając źródło, czyli nie mówiłem tego, co mi się wydaje, tylko mówiłem o faktach, które były publikowane na przykład na oficjalnych stronach Ministerstwa Zdrowia naszego kraju czy innych krajów. Podawałem wyniki badań naukowych, które zostały wykonane i które były opisane, a o których się nie mówiło. I w tym przypadku doszło też do podpisania takiego apelu, to był apel wielu lekarzy, naukowców do prezydenta Rzeczypospolitej, do premiera, do ministra zdrowia. No nie doczekaliśmy się odpowiedzi od żadnego z tych podmiotów, natomiast zaczęły się wtedy wytaczanie procesów przez izby lekarskie, bo chyba z tego wynika, że nie mieliśmy prawa mówić tego wszystkiego, do czego doszliśmy, korzystając z wiedzy medycznej. Z tego wniosek, że chyba ludziom nie wolno wszystkiego mówić, a tymczasem nawet kodeks etyki lekarskiej mówi, że nie wolno odmawiać pacjentowi informacji na temat wszelkich możliwych niepożądanych działań proponowanego leczenia. Tłumaczenie takie, że jeżeli my pacjentowi powiemy całą prawdę, to go zniechęcimy na przykład do leczenia czy do szczepienia, nie może mieć miejsca. Opinia prawna jest taka, że nawet gdyby pacjent miał zrezygnować z leczenia, to i tak musimy mu powiedzieć prawdę. Musicie Państwo wiedzieć, że nie istnieją żadne medykamenty w 100% bezpieczne. Każdy ma działania uboczne, tylko problem jest taki, że o wszystkich można mówić, za wyjątkiem na przykład szczepień. I znowuż pytanie. Pamiętacie Państwo...
Można mówić o szczepieniach, bo co, bo nie ma ulotki, nie ma wiedzy?
Nie wolno mówić. Nawet jeżeli na ulotce są napisane informacje, że na przykład nie przebadano wpływu na proces nowotworzenia, nie przebadano wpływu na rozwój płodu, na płodność, bo takie były informacje. To jeżeli myśmy podawali te informacje, to już było traktowane jako zniechęcenie ludzi do szczepień. Czyli innymi słowy, oczekiwano, że nie będziemy ludziom o tym mówić, bo to może ich zniechęcić do szczepienia. A lekarzowi, który kieruje się sumieniem, nie wolno przemilczać takich faktów, bo pacjent powinien mieć prawo wyboru. Musi mieć świadomość, pełną świadomość, żeby podjął decyzję. To jest tak, jak proponuję pacjentowi na przykład operację. Mówię tak, proszę pana, jeżeli pan się nie zoperuje, to grożą takie i takie powikłania. Natomiast po wykonaniu operacji mogą być powikłania pooperacyjne, które są takie i takie. Decyzja należy do pana, ale musimy pacjentowi o tym powiedzieć. Nie można ukrywać przed nim informacji, tak jak na przykład moja bliska osoba z rodziny zaszczepiła się, pytając swojego lekarza rodzinnego, czy jest to w pełni bezpieczne. Nie było żadnych badań, które potwierdzały bezpieczeństwo. To było oczywiście kłamstwo, bo nawet firma Pfizer przyznała niedawno, że nie prowadzili żadnych badań, które by...
Pan doktor Milewski chyba, tak? Mówił, że tak, przed kongresem...
Tak, że hamuje transmisję wirusa. I ta bliska mi osoba usłyszała odpowiedź, tak, jest w pełni bezpieczna. Po zaszczepieniu się na drugi dzień straciła przytomność. Więc to nie była prawda. Teraz pytanie, jakie jest sumienie lekarza, jak mówimy o wolności, o sumieniu, który mówi, że coś jest bezpieczne, mając świadomość, że nie było wszystkich badań, że czas przygotowania był tak krótki, że nie można było powiedzieć o wszystkich badaniach, zwłaszcza o odległych następstwach. Samo określenie, że mówimy o następstwach po szczepieniu, na przykład powyżej 2 tygodni, bo do 2 tygodni jeszcze się nie wytworzyła odporność, czyli jeżeli będą powikłania przed upływem 2 tygodni, to nie jest to powikłanie po szczepieniu, jest błędne.
Tylko, że jeżeli, panie doktorze, rozwiązaniem jest szczepienie, no to jak ja jako lekarz mogę powiedzieć, że wybierz inne rozwiązanie? No albo, można... nie, albo się na przykład no nie zaszczep, no bo ja jako pacjent przychodzę.
Nie można nam powiedzieć nie zaszczep się, tylko trzeba powiedzieć, musi się pan liczyć z tym, jeżeli na przykład pan ma tendencję do zmian zakrzepowych, że ta szczepionka może nasilać zmiany zakrzepowe.
A czyli nie albo tak, tylko jakie mogą być tego konsekwencje do tego związane z lekarzem?
Oczywiście, tak?
Tak,
że nie jest to w pełni bezpieczne albo nie jest przebadany wpływ na płodność. Tymczasem okazuje się, że białko kolca znajdowane jest w gonadach, w innych narządach, a więc nie jest to całkowicie bezpieczne. Mało tego, sami przedstawiciele firm farmaceutycznych zdają sobie sprawę z tego, że te powikłania mogą występować po kilku latach. Przecież była taka wypowiedź Rada Dabera, przedstawiciela firmy farmaceutycznej AstraZeneca, który powiedział, no my nie możemy brać żadnej odpowiedzialności za nasze szczepionki, bo te powikłania mogą wystąpić nawet po kilku latach. On to powiedział publicznie. Po kilku latach, czyli to nie chodzi o wczesne odczyny poszczepienia, że kogoś będzie ręka bolała, że ktoś będzie miał obrzęk czy gorączkę. Tu chodzi o coś, co może wystąpić po kilku latach, więc nie można tego bagatelizować i powiedzieć, że jeżeli występują powikłania później niż miesiąc, to nie są związane z tym. No jest to totalna bzdura. Powinniśmy wszystkie powikłania odnotowywać z prostego względu. Mogą być powikłania wczesne, na przykład na drugi dzień po szczepieniu u tej bliskiej mi osoby, mogą być powikłania po kilkunastu dniach, a mogą być powikłania późne. Jeżeli byśmy mówili o powikłaniach o predyspozycji zwiększonej zachorowalności czy ekspansji chorób nowotworowych, to nie będzie w ciągu miesiąca. To może być po kilku miesiącach, więc nie wolno tego odrzucać. Jest takie, tak żeby uzmysłowić to, jak to logicznie brzmi, wszystkie zdarzenia powinniśmy odnotowywać, dopiero potem analizując, czy można przypisać to związek przyczynowo-skutkowy. Bo przykładowo, gdyby się okazało, że ludzie po szczepieniu na COVID częściej łamią nogi czy ręce. Ktoś by powiedział, no ale to jest bzdura. Jaki to może mieć związek ze szczepieniem? W porządku, teoretycznie żaden. Ale jeżeli byśmy to odnotowali, potem by się okazało, że rzeczywiście 20% osób więcej łamie kończyny, to trzeba było się zacząć zastanawiać. A może to wpływa na gęstość kości? A może na zaburzenia równowagi, prawda?
Czyli wszystkie procedury
powinny być spisane. Tak. Potem można się zastanawiać i szukać, na co to mogło wpłynąć. Natomiast jeżeli my z samego założenia od razu odrzucamy, nie, to na pewno nie ma związku ze szczepieniem, to pozbywamy się informacji, bazy danych, na podstawie której nie będziemy mogli wysnuć prawdziwych wniosków. I to jest jakimś ogromnym błędem. Nie mówi się o tym, bo tak jak cytowałem w telewizji Trwam, o szczepionkach według niektórych osób można mówić albo pozytywnie, albo wcale.
A powinno się mówić prawdę. Co ta procedura, prawda, co zastosowanie może za sobą nieść.
Oczywiście, że tak.
Czyli teraz też tak rozumiem, że lekarz nie staje po stronie za albo przeciw.
Nie, lekarz ma obowiązek powiedzieć pacjentowi o wszystkich za i o wszystkich przeciw.
Dziękuję. Panie doktorze, pan doktor Milewski.
Tak, ja chciałbym dodać tutaj dwa słowa akurat do tego wątku, bo brałem udział w pierwszych spotkaniach w Kancelarii Prezydenta dotyczących właśnie tej rozpoczynającej się rzekomej pandemii. I wówczas dla mnie oczywistą rzeczą było to, że żeby dalej zarządzać w ogóle tym tematem, no to potrzebne będą dane. W związku z tym trzeba stworzyć centralną bazę danych tych wszystkich zdarzeń, żeby te dane gromadzić po to, żeby można było dalej wnioskować i zarządzać. Nie ma zarządzania bez danych. Tymczasem w czasie tego spotkania kilka osób mi przyznało rację, przytaknęło, że tak, to jest słuszne. A co się wydarzyło dalej? Nie powstała taka centralna baza danych. Stworzono rejestr pacjentów z COVID-19, który formalnie jest rejestrem medycznym uregulowanym ustawowo i ten rejestr nie podlega dostępowi do informacji publicznej. Tak? To pokazuje intencje tych ludzi, którzy tym zarządzali. To jest po prostu złapanie złodzieja za rękę, tak? To pokazuje, że intencje były złe.
Dziękuję. Pani poseł Anna Maria Siarkowska, jak pani patrzy? No, kwestia zasady państwo prawa, te odpowiedzialności
Tak, rzeczywiście mamy tutaj sporo różnego rodzaju problemów, natomiast cieszę się, jak słyszę taki głos, który padł tutaj ze strony pana doktora Martyki, który mówi o sumieniu, że lekarz powinien się kierować sumieniem. Chciałabym podkreślić, bo myślę, że nie wszyscy w dzisiejszej debacie publicznej zastanawiają się tak naprawdę, czym to sumienie jest, a przecież sumienie jest wewnętrznym głosem rozumu. A zatem każdy rozsądny człowiek i każdy uczciwy lekarz powinien się właśnie tym sumieniem, jako tym wewnętrznym głosem rozumu kierować. I bardzo dziękuję tym lekarzom, którzy właśnie tą drogą poszli w trakcie tego sprawdzianu, który mieliśmy od 2020 roku. I dzisiaj naprawdę jest to bardzo szokujące, że ci lekarze, którzy w czasie epidemii strachu stanęli po stronie pacjentów, którzy sprzeciwiali się zamykaniu szpitali, sprzeciwiali się temu, aby wprowadzać ograniczenia praw i wolności obywatelskich. Dzisiaj ci lekarze zamiast uzyskać no właśnie podziękowania i wyrazy szacunku, które są im należne, powinni dzisiaj przyjmować ordery czy jakieś odznaczenia, a dziś próbuje się im odebrać dobre imię i próbuje się im również odebrać prawo do wykonywania zawodu. Myślę, że robią to ich koledzy, czyli izby lekarskie. I myślę, że mamy do czynienia dzisiaj z sytuacją, że ci ludzie, którzy nie wiedzieli, jak się zachować w tym momencie tego sprawdzianu, którzy bardziej podsycali wszystkie niepokoje społeczne, którzy no właśnie zamykali, opowiadali się za zamykaniem szpitali i nieprzyjmowaniem pacjentów, dzisiaj ci ludzie nie chcą się przyznać do błędu. Nie chcą się przyznać do błędu i dlatego prowadzą taką swoistą wendetę postpandemiczną względem tych lekarzy, którzy przykładali się do tego, aby zachować standardy demokratycznego państwa prawa i standardy w ogóle postępowania etycznego w medycynie. I to jest jakby ta przyczyna, to, co się stało z paną doktorem Martyką, ta próba odebrania mu prawa do wykonywania zawodu, stała za tą decyzją, którą podjęliśmy tutaj wspólnie z posłami, z panią poseł głównie Teresą Hałas, z panem posłem Sławomirem Zawiślakiem. Zdecydowaliśmy się, z panią poseł oczywiście Marią Kurowską, zdecydowaliśmy się założyć parlamentarny zespół do spraw funkcjonowania izb lekarskich. Miał on już kilka posiedzeń. Na tych posiedzeniach wysłuchujemy lekarzy, którzy przychodzą właśnie do parlamentu i którzy prezentują nam tą sytuację, z którą dzisiaj przychodzi im się mierzyć, pokazując no, te ogromne nadużycia, do których dzisiaj dochodzi w izbach lekarskich, które no właśnie prowadzą działania zmierzające do odbierania tym lekarzom, tym porządnym lekarzom prawa do wykonywania zawodu. I tutaj też chcę podkreślić, dlaczego my jako posłowie zajmujemy się izbami lekarskimi, czyli samorządem zawodowym. Otóż izby lekarskie w tym momencie pełnią rolę organów administracji publicznej, ponieważ zostało im powierzone sądownictwo w zakresie właśnie tej odpowiedzialności zawodowej. Dzisiaj izby lekarskie poprzez swoje organa sądownicze, czyli sądy lekarskie, mogą odbierać prawo do wykonywania zawodu, mogą zawieszać prawo do wykonywania zawodu, mogą również nakładać wysokie kary pieniężne na lekarzy. I dzieje się to jednocześnie w warunkach obligatoryjności, przynależności do izb lekarskich. I również takim istotnym elementem, który na to wszystko się nakłada, to jest to, że to sądownictwo zawodowe składa się z osób, które no, są lekarzami, ale nie są prawnikami. Nie są prawnikami i częstokroć te postępowania, które są prowadzone, no, są one prowadzone z naruszeniem podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa. Łamie się prawo do obrony, łamie się zasadę domniemania niewinności, nie bierze się pod uwagę dowodów, które strona przedstawia. Tak to właśnie było w przypadku pana doktora Zbigniewa Martyki. I w tej sytuacji widzimy, że jest konieczność ingerencji ustawowej w obecnie obowiązujące przepisy. To, co chciałabym również tutaj podkreślić, to to, że w trakcie posiedzeń Parlamentarnego Zespołu do Spraw Funkcjonowania Izb Lekarskich brał również udział pan minister, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł i urzędnicy właśnie Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy również jednoznacznie ocenili, że obecna sytuacja, no mamy dzisiaj właśnie do czynienia z sytuacją, w której to prawo nie jest respektowane należycie przez izby lekarskie i wymaga właśnie ingerencji tutaj w przepisy, które obecnie funkcjonują. Bardzo też dziękuję panu ministrowi Warchołowi, panu ministrowi Ziobrze za to, że doprowadzili również do tego, że w te procesy, które dzisiaj są prowadzone przeciwko lekarzom, którzy w trakcie pandemii stanęli po stronie pacjentów i którzy nie zamknęli drzwi swoich gabinetów i którzy mieli odwagę mówić prawdę, że w te procesy, które się dzisiaj toczą przed sądami lekarskimi, wszedł po prostu prokurator jako organ taki nadzorczy, korzystając oczywiście z przepisów ustawowych, z prawa o prokuraturze, które zgodnie z artykułem 5 mówi, że prokurator może uczestniczyć na prawach strony lub uczestnika postępowania w każdym postępowaniu, które są prowadzone właśnie przez organy administracji, między innymi organy administracji publicznej, a w tym wypadku właśnie sądy lekarskie, izby lekarskie pełnią rolę organów administracji publicznej. Także dzisiaj stoimy wobec właśnie takiej sytuacji, w której z jednej strony, no dobrze, że ten prokurator tym postępowaniom się będzie przyglądał i będzie, mam nadzieję, doprowadzić do tego, aby były prowadzone również no, zgodnie z zasadami demokratycznego państwa prawa, a z drugiej dziś też się przygotowujemy tutaj wspólnie też z posłami do tego, aby zaprezentować pewne zmiany ustawowe i również poprosić ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego o to, aby wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie obecnie funkcjonujących przepisów na zgodność z konstytucją.
Dziękuję. To może tak wstępem, drodzy państwo, 3:23. Zapraszam. Dziś rozmowy niedokończone w Radiu Maria na temat wolność i odpowiedzialność w zawodzie lekarza. Temat, który państwo też mogą podjąć. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 oraz numery dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66. Nasi goście, poseł Anna Maria Siarkowska, doktor nauk medycznych Zbigniew Martyka, specjalista chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych i lekarz medycyny Jerzy Milewski, specjalista chorób wewnętrznych, rynku farmaceutycznego i medycznego, współzałożyciel firmy z branży biologii molekularnej. Mamy pierwszy telefon, proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Marta, kłaniam się. Ja mieszkam w Wielkiej Brytanii, jestem, pracuję w służbie zdrowia.
Prosimy Pani Marto, słuchamy Pani.
Bardzo dziękuję za wspaniałą audycję. Panie doktorze, podzielam wszystko to, co Pan powiedział. Pracuję na neurologii. Mam pacjentów, którzy przychodzą, mówią, że dostali paraliżu po szczepieniu. Dostali status epilepticus, trzeba było ich intubować na cały miesiąc po szczepieniu. Pacjentów, którzy po szczepieniu mieli zakrzepy, dwa w płucach, zakrzepy w mózgu. Pacjentów, którzy nie mogą o tym mówić otwarcie. Ja też boję się mówić, przyznawać do tego, że sama jestem niezaszczepiona jako jedyna z całego oddziału. Byłam zmuszana do szczepienia też pod takim strachem, że stracę pracę. No, to był koszmarny czas. Dziękuję księdzu Rydzykowi za tę audycję, doktorowi za powiedzenie prawdy ludziom o tym, co się dzieje u pacjentów po szczepieniach. Bardzo Wam za to dziękuję. I proszę, żeby nas wspierać służbę zdrowia, dlatego że po prostu to, co się stało ze szczepieniami, niepowiedzenie prawdy pacjentowi, niemożliwość mówienia, rozmawiania z pacjentem albo przyznania nawet, że taka sytuacja, taka reakcja neurologiczna powstała po szczepieniu, to jest karygodne. To po prostu potrzeba do tego cudu Bożego, żebyśmy odkryli prawdę i powiedzieli ludziom prawdę o szczepieniach. Dziękuję.
Dziękuję. Kto z Państwa? Pan doktor Milewski, proszę.
Bardzo dziękuję. Ja chciałbym tylko dodać, że kwestia skutków ubocznych tych szczepień, to ta wiedza się gromadzi. Oczywiście najdłużej będziemy czekali na odległe skutki uboczne tego preparatu. Preparatu, który, przypomnę, nie jest szczepionką. To jest preparat molekularny, tak najbardziej właściwie należałoby go określić, ponieważ szczepionka to jest technologia medyczna, która polega na podawaniu pacjentom zabitych, atenuowanych mikroorganizmów chorobotwórczych. I w ten sposób prowokuje się organizm do produkowania odporności przeciwko całemu zestawowi różnych antygenów, które przenosi dany wirus czy bakteria. Natomiast w tym wypadku mamy do czynienia z działaniem, które polega na podaniu fragmentu mRNA, które koduje białko S tego wirusa SARS-CoV-2, a więc tylko bardzo wąsko jednego białka. Taki wirus ma tych białek co najmniej kilkanaście, plus jeszcze inne antygeny. W związku z powyższym organizm nie wytwarza odporności na wszystkie możliwe sposoby przeciwko temu wirusowi, a jedynie wytwarza przeciwko temu jednemu białku. Białku specyficznemu, o specyficznych cechach. W związku z powyższym my tutaj musimy się liczyć z tym, że nie ma doświadczenia w tego typu technologii medycznej do tej pory. To jest pierwszy raz w historii medycyny, kiedy użyto, i to od razu na tak wielką skalę, tej technologii. A przecież znowu założenie podręcznikowe, teoretyczne, że to białko, przepraszam, że to mRNA nie wchodzi do jądra komórkowego, więc nie zmienia naszego genomu, jest założeniem bardzo ryzykownym, dlatego że są zidentyfikowane różne mechanizmy molekularne, które powodują możliwość wejścia tego fragmentu do jądra komórkowego, więc to jest coś, co może odcisnąć piętno nie tylko na naszym życiu, ale na życiu następnych pokoleń, bo my to przekażemy naszym dzieciom. Żeby mieć jakby świadomość tego, że to jest możliwe, to trzeba wiedzieć, że 60% genomu ludzkiego składa się z genów, które mają pochodzenie wirusowe. A więc zapewnianie, że to jest niemożliwe, jest po prostu nieuczciwe. Tu trzeba mieć na uwadze to, że nie wiemy, na dzisiaj do końca, jak, co się wydarzy na skutek tych działań i w szczególności nie wiemy, co się stanie w czasie odległym. Te preparaty powinny być badane przez bardzo długi czas, zanim by zostały dopuszczone. Natomiast to jest kwestia tych preparatów molekularnych, które nie są szczepionkami. A ważniejszą rzeczą jest to, co już wiemy. Mamy szereg danych, danych z literatury fachowej, z literatury naukowej, danych z Ministerstwa Zdrowia, z różnych organów publicznych zdrowia na świecie, które wskazują jednoznacznie na to, że teza o ciężkiej infekcji wirusowej zagrażającej życiu i ludzi i grożące załamaniem systemów opieki zdrowotnej jest nieprawdziwa. To jest sprzeczne z danymi, z faktami i należy jednoznacznie powiedzieć, że te wszelkie działania podejmowane w tym zakresie były kompletnie nieuzasadnione. Więc szczepionki również. One po prostu są i były nieuzasadnione.
Dziękuję, pan doktor Martyka.
Chcę powiedzieć, że preparaty mRNA nie są czymś zupełnie nowym. Jak informuje w wywiadzie światowej sławy autorytet biolog molekularny, wykładowca genetyki molekularnej, który w USA wygrał konkurs na stworzenie laboratorium referencyjnej diagnostyki molekularnej, pan doktor Norman Pieniążek, mówi, że preparaty były już badane w latach 80. i w metaanalizie z roku 2019 podsumowującej wszystkie wyniki wieloletnich badań z tymi preparatami stwierdzono, że kategorycznie nie powinno się ich stosować u ludzi, a nawet u zwierząt. I właśnie takimi preparatami zaczęto szczepić ludzi. Tłumaczenie, bo w tej chwili widzimy te różne objawy uboczne, o których się mówi. Ta zgłaszalność w skali światowej tych działań ubocznych to jest około 1%. W Polsce nawet 0,1% z tego. Są bardzo trudne procedury, lekarze w ogóle nie chcą zgłaszać, nawet w przypadku osoby, o której mówiłem, nikt nie chciał zgłosić tego, w końcu ja zgłosiłem to działanie uboczne, ewidentne, prawda? Utrata przytomności po szczepieniu. Lekarz rodzinny mówi, to nie ja, to punkt szczepienia w punkcie szczepienia. No nie, to lekarz rodzinny. Po prostu nikt nie chce wypełniać długich formularzy. Więc trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli dysponujemy informacjami o licznych powikłaniach, to jest to i tak kropla w morzu. I teraz nie da się wszystkiego ukryć. Ludzie widzą, że młodzi ludzie umierają na serce, że jest więcej zawałów. Na przykład w bazie VAERS w Stanach Zjednoczonych w roku, rok po wprowadzeniu szczepień stwierdzono więcej zapaleń mięśnia sercowego i zawałów serca. Proszę Państwa, nie 100%, 8000%. I teraz tłumaczenie tego, że na przykład ogromna liczba nagłych zgonów wśród sportowców, młodych ludzi. Dlaczego, że to było w wyniku przetrenowania? To teraz się tak wystarczy logicznie zastanowić. Jak to jest? Do tej pory sportowcy w miarę dobrze trenowali, byli obserwowani przez lekarzy sportowych i teraz, gdy się zaszczepili, nagle stracili umiar i zaczynają nagle umierać z przetrenowania. No więc bardzo nielogiczne tłumaczenie, albo te absurdalne tłumaczenie zgonów, że zmiana stylu życia, ludzie przestali dbać o zdrowie. Czyli co, po wprowadzeniu szczepień nagle 8000% osób więcej przestało dbać o zdrowie i to ten brak dbałości o zdrowie spowodował szybkie zgony w ciągu roku? Jest to po prostu nielogiczne, ale takimi informacjami karmi się społeczeństwo i wiele osób przyjmuje to jako prawdę i mówi, no tak, no rzeczywiście tak było. A kolejny taki fakt, który powinien nas zastanowić, jeżeli firma Pfizer wystąpiła o ukrycie działań ubocznych na 75 lat, że nie wolno publikować, dopiero wyrokiem sądu została zmuszona do opublikowania stwierdzonych działań ubocznych, których jest ponad 1000, no to o czymś świadczy. Prosili o to, żeby utajnić działania uboczne na okres 75 lat. Firma, która wypłaca już wielomiliardowe odszkodowania w dolarach osobom z powodu działań ubocznych leków, badania, ukrywania wyników badań i to można sobie sprawdzić. Więc jak można wierzyć bezkrytycznie w takim przypadku? Zawsze powinniśmy włączyć logiczne myślenie, analizować fakty i wyciągać własne wnioski, bo informacje podawane tylko i wyłącznie przez oficjalne media będą nas wprowadzały w błąd.
Jeszcze dr Milewski.
Tylko chciałbym dodać, że kontrakty na dostawy tych pseudoszczepionek zawierały zapisy o rezygnacji państw z roszczeń odszkodowawczych na wypadek działań ubocznych. No, to też pokazuje, obiektywny stan rzeczy. Tylko dlaczego administracje państw, w tym Polski, się na to godziły bezkrytycznie? Skoro, jak wcześniej dowodziłem i jestem w stanie to rozwinąć, nie było żadnych argumentów od samego początku i nie ma do dzisiaj na to, że mieliśmy do czynienia z jakąś straszną infekcją inną od wcześniejszych wszystkich. Ja rozumiem, że czasem indywidualne doświadczenie polegające na tym, że ktoś umarł z najbliższych w szpitalu, mogą być mylące, dlatego że najczęściej było tak, że jak ktoś chorował na jakąkolwiek chorobę, która była śmiertelna, umierał, a przypadkiem miał dodatni test na koronawirusa, to zgodnie zresztą z przepisami WHO wpisywano mu rozpoznanie COVID, że on umarł na COVID. Absolutnie jest to niedopuszczalne, ale to wynika, jak mówię, z rekomendacji WHO. Ta rekomendacja została po pół roku chyba skorygowana, gdzie WHO nakazało, że należy stawiać rozpoznania nie tylko w oparciu o dodatni test, ale również w oparciu o objawy kliniczne. Tylko że ta rekomendacja już jakby nie przebiła. W świecie lekarskim przyjęto zasadę, jest dodatni test, to znaczy, że COVID. Jak umarł, to znaczy, że na COVID. To jest absolutnie nieprawda.
Sprawa WHO, proszę pan doktor, tak, Martyka.
Myśmy otrzymywali polecenia na piśmie, że należy w przypadku pacjentów, którzy mają dodatni wynik testu, o czym wielokrotnie już mówiliśmy, że te wyniki mogą być zupełnie niewiarygodne, należy wpisywać na pierwszym miejscu rozpoznanie COVID-19, czy U01, taka symbolika. Bo jeżeli nie wpiszemy tego, a szpitale były kwalifikowane jako szpitale leczące COVID, to Narodowy Fundusz Zdrowia nie wypłacał pieniędzy, a więc to były naciski, że w każdym przypadku pacjent przychodził, na przykład pacjentka ze złamaną ręką na izbę przyjęć, bez jakichkolwiek objawów infekcyjnych, oczywiście była poddawana testowi. Test wyszedł dodatnio i pacjentka była kierowana na dział zakaźny na okres izolacji, a dopiero potem się ortopedzi nią zajmowali. I oczekiwano, że my napiszemy rozpoznanie COVID. Ja oczywiście się temu sprzeciwiałem, nigdy takiego rozpoznania nie napisałem, wpisywałem prawdziwe rozpoznania, więc były również naciski, że mam te rozpoznania korygować. Ja ich nie skorygowałem, bo mówię, co grozi lekarzowi za wpisywanie fałszywych i zaświadczeń lekarskich i rozpoznań. No i dano mi spokój pod tym względem, ale zdaję sobie sprawę z tego i wiem na pewno, że większość lekarzy wpisywała zgodnie z poleceniem COVID w każdym przypadku. A więc mamy tutaj zafałszowanie rzeczywistości, nadmierna ilość wykazywanych zakażeń i chorób, które tak naprawdę nie były. Bo trzeba wiedzieć, że jeżeli nawet się stwierdzi w sposób wiarygodny obecność jakiegoś patogenu, to absolutnie nie znaczy, że ten patogen wywołał chorobę. Może być tak, że na przykład robią komuś wymaz z gardła, stwierdza się obecność, powiedzmy, gronkowca, pacjent ciężko choruje, gorączkuje i leczymy go antybiotykami, okazuje się, że nie ta bakteria wyrosła na pożywce, która spowodowała chorobę. My stwierdzamy tylko obecność patogenu, ale chorobę może spowodować zupełnie inny patogen. Więc jeżeli u pacjenta stwierdziliśmy obecność wirusa czy bakterii, a on jest chory, to równie dobrze może być to choroba wywołana inną bakterią lub innym wirusem. I teraz stygmatyzowanie tych pacjentów, odmawianie im pomocy medycznej, tak jak się to zdarzało, ma dodatni test, to się go nie leczy. Po wypadku pacjenta się nie zaszywa. Ortopeda nie podchodzi do niego, dlatego że ma dodatni test. Jest czymś skandalicznym. I trzeba wiedzieć, że w dalszym ciągu dzisiaj, kiedy już teoretycznie było mówione, że powinno się te testy robić tylko i wyłącznie osób, które mają objawy infekcyjne, gorączkują i dodatni test, a tymczasem robi się je w dalszym ciągu prawie wszystkie. Jak karetka pogotowa, jak dokolwiek pojedzie, czy na izby przyjęć przyjdzie pacjent, zaczynają od testu. I borykamy się z tym problemem w dalszym ciągu. Ci pacjenci są kierowani do oddziału zakaźnego, chociaż potem w badaniach wychodzi, że nie mają kompletnie żadnych objawów infekcyjnych albo żadnych takich, które sugerują rozpoznanie choroby COVID. Choroba COVID to jest ciężka choroba infekcyjna układu oddechowego, wywołana zakrzepami w drobnych naczyniach otaczających pęcherzyki płucne z ciężką niewydolnością oddechową. Nie ma żadnych zmian w płucach, w badaniach obryzowych, są niskie parametry zapalne, ale jest choroba COVID i tak jest pacjent kierowany.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Witam, ja jestem lekarką z Poznania i byłam na linii frontu w 3 poradniach od początku epidemii. I ponieważ pracowałam w środowisku akademickim, moje obserwacje są takie. Ja tutaj uważam, że prawda jest bardzo złożona. rozumiem te opinie i popieram wiele z takich tutaj spostrzeżeń Niezależnego Stowarzyszenia Lekarzy, ale powiem, jakie są takie moje uwagi, że trzeba poszukiwać tej prawdy, wysłuchać jedną, drugą stronę. Ja na początku również robiłam testy i wiedziałam, zdaniem pana profesora świętej pamięci Torlińskiego, który kazał nam nie traktować pacjenta jako dodatku do badań i procedur dodatkowych. Wiedziałam, że są testy pozytywnie, znaczy ujemne, fałszywie ujemne i fałszywie dodatnie. Dlaczego? Na karetkę covidową czasem czekało się kilka dni, bo takie było oblężenie i był ujemny, a wiedziałam, że kliniczne objawy ma charakterystyczne dla COVID-u. Niektóre testy były niedoskonałe i nawet wlanie soku Horteksu powodowało, że są dodatnie. Także dla mnie najważniejsza była klinika. Ponieważ miałam młodą populację, zauważyłam pewną rzecz, bo miałam kierować ozdrowieńców do stacji krwiodawstwa i koleżanka mówi: słuchaj Kasia, 28 dni od pozytywnego testu na EDTA i na cytrynianie krzepnie mi osocze. Czegoś takiego to jeszcze nie widziałam. Potem to osocze miało iść do osób, które były w stanie ciężkim w szpitalu na Szwajcarskiej. Wiedziałam, że to nie jest żadne zwłóknienie płuc i wiedziałam, że u niektórych osób to nie jest tak, że te maseczki i ta cała izolacja była zupełnie niepotrzebna, bo to był czas potrzebny na to, żebyśmy się o tej chorobie czegokolwiek dowiedzieli. Gdybyśmy w jakiś sposób się nie chronili, czy maseczkami, czy jakąś ostrożnością na początku, to my byśmy byli dziesiątkowani, bo wielu starszych lekarzy poprzechodziło na emeryturę. Myśmy nie wiedzieli, jak postępować. Szyliśmy maski czasem z tych prześcieradeł flizelinowych, bo przecież nie było masek, zanim pani Kulczykowa zamówiła Antonowa, żeby te środki były. Także pan profesor Szumowski, który przecież był u świętej matki Teresy, pracował w tych umieralniach. On nie postępował źle, tylko był sam przez pana Grzesiowskiego wygłupiony, bo nie wiedział nosić, nie nosić. Z ostrożności uważam, że to nie było postępowanie złe, żeby wprowadzić izolację i maseczki, zanim czegokolwiek o tej chorobie żebyśmy się dowiedzieli. Ja zauważyłam, że ta choroba, oprócz ostrej niewydolności oddechowej i zakrzepicy, ale bardzo szybko rzucały się nadkażenia, którymi ludzie byli skolonizowani. Sama zastosowałam, pracując w trzech poradniach i dzięki temu przetrwałam, 5 prostych zasad. Widziałam, że umierają osoby, które mają suchą śluzówkę, dlatego kazałam osobom dużo pić takich rzeczy, które działają jak naturalna heparyna. Herbaty czerwonych sutańczyk mi nauczyli parzyć faraonów z hibiskusa, która bardzo mocno rozrzedza krew, i soku z grejpfruta, bo wiedziałam, że i enery czasem nie wolno podawać tego soku, bo są interakcje lokowe, ale rozrzedza krew. Druga rzecz, kazałam odkażać bardzo mocno górne drogi oddechowe. To jest wirus neurotropowy, tak jak kiedyś polio, on porażał zakończenia receptory, zarówno smakowe, jak i węchowe, i wiedziałam, że żaden patogen nie utrzyma się w środowisku, które jest dla niego niekorzystne. Kazałam stosować Uniben Silver Spray, Argentin, preparaty ze srebrem i z czymś, co powoduje niekorzystne środowisko do przebywania patogenu. Trzecia rzecz, kazałam jeść rzeczy ostre, ponieważ wiedziałam, że silne przekrwienie górnych dróg oddechowych powoduje lepszy dostęp własnych przeciwciał i zwalczanie patogenu w miejscu wniknięcia. Czwarta rzecz, kazałam jeść bardzo dużo probiotyków i rzeczy, żeby było bardzo dużo tej dobrej flory probiotycznej, która stanowiłaby przeciwwagę do flory patogennej. I piąta rzecz, kazałam podawać jako profilaktykę, wspomaganie leczenia, duże dawki witaminy C, selenu, cynku i tranu, żeby po prostu tą odporność podnieść. Co zauważyłam w badaniach laboratoryjnych, bo ci, którzy mogli sobie pozwolić, 28 dni od pozytywnego testu widziałam, że w morfologii bardzo spada żelazo i jest bardzo dużo, niska wartość erytrocytów, RBC, hemoglobiny i MCV jest podwyższony. Wanie do krwistu jest niedoboru żelaza i B12. I coś takiego, czego przedtem nie wiedziałam, eozynopenia. Dlatego pan Majdan był taki słaby, nie mógł wyjść z ubikacji do toalety, bo wiedziałam, że to bardzo, że ta choroba powoduje zaburzenia tutaj jakieś enzymatyczne, gdzie te parametry bardzo spadają. Oprócz saturacji oczywiście, która spadała. Mało tego, nigdy nie dawałam sterydu jako pierwszego, dlatego że wiedziałam, że są immunosupresje, wszystkie nadkażenia, zazwyczaj bakteriami atypowymi u osób starszych, tych, których były w pomieszczeniach, gdzie to...
Trochę nam zanika, pani doktor.
Tego...
Halo, halo? O, coś się dzieje. Zasięg... Tak? Niestety. Który z panów? Pan doktor Martyka.
Zgadzam się w 100% z panią doktor. Tutaj mówimy o procesie wzmacniania naturalnej odporności organizmu, bo to powinno być na pierwszym miejscu. A proszę zwrócić uwagę, że nikt nam o tej odporności nie mówił. Ta odporność to jest kontakt właśnie z patogenami, żeby nabywać naturalnej odporności poprzez budowanie frakcji przeciwciał, po kontakcie z antygenem, świeże powietrze, dużo słońca, witamina D. Okazuje się, że to już zostało udowodnione, pacjenci z niskim poziomem witaminy D ciężej przechorowują, ponieważ ta odporność dramatycznie spada. Jeżeli idzie o poziom żelaza, to jest to taki mechanizm obronny przy infekcjach grzybiczych i bakteryjnych, ponieważ drobnoustroje tego typu wykorzystują do żelazo do swoich procesów metabolicznych i reakcją naturalną organizmu jest takie obniżenie poziomu hemoglobiny, poziomu żelaza w trakcie infekcji. I wówczas nie powinno się tego żelaza podawać, ponieważ jest to jak gdyby gwóźdź do trumny dla broniącego się organizmu. Po odzyskaniu stanu zdrowia poziom hemoglobiny, poziom żelaza wzrastają. Natomiast jest on jak gdyby, to żelazo jest upychane w czasie infekcji do puli zapasowych, takich, żeby po prostu nie dać możliwości wykorzystania przez atakujące bakterie, więc o tym mechanizmie warto też wiedzieć. Natomiast rzeczywiście dużo nietypowych wyników badań się pojawia i ja nie neguję tego, że te infekcje były, że neutrotopowe działanie wirusa było jak bardziej stwierdzone, ponieważ były te zaburzenia węchu, smaku i też można było wnioskować pośrednio, że jest to zakażenie tym wirusem, ale mogło to być stosunkowo łagodne, bo znam pacjentów, którzy mieli tylko na przykład 2 dni zaburzenia węchu i smaku, natomiast nie mieli żadnych ciężkich objawów infekcyjnych, żadnych duszności, żadnego zapalenia płuc. Więc to u każdego mogło wyglądać inaczej. Ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli się tworzyło na przykład szpitale jednoimienne, to wszystkich pacjentów z takimi infekcjami kierowało się do jednego szpitala, wtedy był większy procent powikłań czy zgonów. Natomiast gdyby ci pacjenci, jak w poprzednich latach, byli rozlokowani na wszystkich innych oddziałach, w różnych innych szpitalach, to byłyby to pojedyncze przypadki choroby infekcyjnej, wirusowej, w której część mogłoby się zakończyć nawet tragicznie, ale to byłby stosunkowo niewielki procent. Natomiast jeżeli zgromadziliśmy wszystkich pacjentów w jednym miejscu, od razu wydawało się, że jest tego bardzo dużo. Więc to też nie było dobre. Proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, że ponieważ te szpitale były traktowane jako covidowe i nie przyjmowały innych pacjentów, to w 2020 roku w porównaniu z 2019 mieliśmy 14 milionów mniej osobodni hospitalizacji, 2 miliony mniej hospitalizacji, 500 000 mniej pacjentów z wykonanym RTG lub tomografią klatki piersiowej, 150 tysięcy mniej pacjentów z rozpoznaniem zapalenia płuca. Wiadomo, że ten wirus przede wszystkim podał zapalenia płuc. Tymczasem tych zapaleń płuc było 150 tysięcy mniej. I 10 tysięcy mniej respiratora terapii. Natomiast te powyższe dane zamieniliśmy na 1,3 miliona pozytywnych wyników testów na COVID, 28 tysięcy zgonów COVID, co wiadomo, że mogło być naciągane, bo jak pacjent umarł z innego powodu, a miał dodatni test, rozpoznawano mu COVID i 79 tysięcy dodatkowych zgonów. Potem ta liczba zgonów dodatkowych jeszcze wzrosła, więc musimy zdawać sobie z tego sprawę, że te dane liczbowe, o których tutaj mój kolega mówił w poprzednim programie, są bardzo ważne. I absolutnie nie można ich pomijać.
Proszę bardzo. Halo? Radio wyciszyć. Proszę nam się przedstawić i można zabrać głos.
Szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za dzisiejszy program.
Pani ma na imię? Skąd telefon?
Jestem Martyna. Dziękuję. Telefonuję z centralnej Polski. Chciałabym powiedzieć taki fakt. ostatnio spotkałam się z koleżanką, która mieszka na stałe w Kanadzie. Pracowałam w Instytucie Naukowo-Badawczym tamtejszym i jak się to wszystko rozpoczęło również tam w Kanadzie, to była zdziwiona, że tego typu wirusa testuje się właśnie tymi testami, którymi testowano na całym świecie. Ponieważ te testy ona osobiście używała do badań DNA na zwierzętach. Także jeżeli tutaj Państwo mają informacje na ten temat, to też proszę o nas poinformować o tej zgodności, ewentualnie niezgodności. Dziękuję bardzo i szczęść Boże. Bóg zapłać
dziękuję
za wszystko.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać Pani. Pan doktor Milewski.
No tak ad vocem w takim razie. To, że techniki PCR używa się w rozmaitych badaniach naukowych, w tym dotyczących zwierząt, nie ma nic dziwnego. To jest technologia, która służy bardzo precyzyjnemu wykrywaniu określonych sekwencji kwasów nukleinowych. Zresztą technologia kiedyś nagrodzona Nagrodą Nobla. Tylko trzeba rozumieć, do czego tą technologię można użyć, a do czego nie. W przypadku diagnostyki covidowej zrobiono rzeczy fatalne, dlatego że zarządzono znowu, to zaczęło się od WHO, ale potem krajowe agendy to wszystko powtórzyły, że standardem diagnostycznym jest właśnie test PCR, co było no, czymś niedopuszczalnym, zważywszy na to, że właściwe kompetencje do używania technologii PCR-owej w kraju miała bardzo ograniczona ilość ludzi. Żeby sprostać tym potrzebom związanym z rzekomą pandemią, przyuczano rozmaitych ludzi do... Kupowano aparaty, przyuczano i na masową skalę rozwijano tą diagnostykę w oparciu o testy PCR. Tymczasem ci ludzie najczęściej nie potrafili dobrze używać i interpretować tych swoich badań. Najbardziej powszechnym fenomenem było to, że jak wykonywali badania i ciągle wychodziło im wynik negatywny, to dochodzili do wniosku, że widocznie coś robią źle. W związku z powyższym zwiększali ilość cykli w termocyklerze, a to jest to kluczowe urządzenie, które służy do namnażania materiału genetycznego. No i jak zwiększali ilość cykli, no to technologia stawała się coraz mniej precyzyjna i coraz więcej wychodziło wyników dodatnich. A ci, którzy to robili, byli zadowoleni, że teraz to oni robią już dobrze, bo wychodzą im wyniki i ujemne, i dodatnie. No to naprawdę trudno w to uwierzyć, że ktoś się na to zgodził. Od początku od czci i wiary odsądzano testy antygenowe, uważając, że one są złe, prawda, niewiarygodne i tak dalej. Tymczasem testy antygenowe są też niedoskonałe, ale one jednak no, takich grubych błędów nie robią, bo to jest trochę inna zasada. W związku z powyższym głównym błędem było używanie PCR-u na masową skalę.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
PCR-u na masową skalę.
Halo, halo.
Tak, tak, jestem.
No to proszę zabrać głos.
Już można. Bardzo się cieszę, że powstał taki program. Pierwszy od trzech lat.
Pan się nam przedstawi?
Słucham?
Pan się nam przedstawi?
Ach, przepraszam.
Nie ma problemu.
Wcześniej, jak z ojcem rozmawiałem. Grzegorz, Warszawa.
Dziękuję.
Bardzo się cieszę, szczególnie, że jest doktor Zbigniew Martyka. Pozostałych również państwa troszkę znam, ale najbardziej doktora Martykę. Chciałem powiedzieć, że to, co się stało, to z różnych publikacji amerykańskich, kanadyjskich, to jest po prostu zbrodnia. Panie doktorze, tutaj do doktora Martyki się zwracam. W kwietniu, pod koniec kwietnia roku 20. Pierwszy symptom pojawił się, że to wszystko jest po prostu szyte grubymi nićmi. Wyczytałem, że Okręgowa Izba Lekarska we Wrocławiu skazała panią Annę Martynowską, ona mieszka przy granicy czeskiej, pozbawiła ją możliwości wykonywania zawodu. 30 marca obejrzałem program 30-minutowy z dr Judy Malkowicz, która wyraźnie powiedziała, to główny wirusolog amerykański, chyba ze stanu Maryland, która stwierdziła wyraźnie, że jest to mafia, amerykańska mafia lekarska działająca po prostu ze spekulantami. Tłumacz, który tłumaczył ten program, wspomniał na samym początku, żeby nagrywać to na zewnętrzne dyski, bo algorytm YouTube'a to wytnie. W związku z tym jestem w posiadaniu tego. Programy profesor Malkowicz są, natomiast tego programu 30-minutowego niestety nie ma, nigdzie nie można go znaleźć. Udało mi się to nagrać wtedy te 3 lata temu. Jeszcze jedno. Sąd stwierdził, sąd amerykański stwierdził, że wirusa wywołali Rockefeller, spekulanci typu Gates i Soros. Jeszcze jedno takie. Amerykańska agencja do spraw szczepień stwierdziła, że szczepienia mogą wywoływać bardzo poważne choroby serca. To wszystko, więcej nie będę głosu, czasu zabierał, ponieważ nie jestem lekarzem, chciałem tylko podać te fakty, dość istotne, że już 3 lata temu o tej porze wiedziałem, że to jest wszystko lipa. Pokazano, że 8 miliardów ludzi można poprowadzić tak, jak się będzie chciało, poprzez zbrodnicze organizacje, również w Polsce, typu Sanepid na przykład, który 10 lat temu bardzo płakał, że rząd Tuska nie daje pieniędzy na badania i właśnie w tej chwili się nam odwdzięczył, nakładając kary 5-, 10-, 20-tysięczne. Rozmawiając z adwokatem w zeszłym roku, stwierdził, że 98% spraw Sanepid przegrywa. Oczywiście to wszystko jest wyciszane, bo to jest niepoprawne politycznie. To wszystko, kłaniam się państwu doktorom. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie Grzegorzu. Pan doktor Milewski.
W ślad za stwierdzeniem radiosłuchacza, to wszystko jest lipa. Chciałbym dodać, że za tym mówią twarde dane. Dane instytucji oficjalnych, takich jak Ministerstwo Zdrowia, NFZ czy Główny Urząd Statystyczny. Jedną z najbardziej wiarygodnych danych jest informacja o ilości zgonów ogółem, z GUS-u. Tutaj raczej nikt tego nie przekłamuje i ilość zgonów jest liczona poprawnie. Jeżeli mielibyśmy do czynienia od początku 20 roku z ciężką, śmiertelną chorobą, to ona powinna odcisnąć swoje piętno na ilości zgonów liczonych przez GUS. Tymczasem od początku 20 roku, miesiąc po miesiącu, aż do października, nie ma żadnego odchylenia w ilości zgonów ogółem. Więc nie było żadnych podstaw do twierdzenia, że mamy do czynienia z jakąś straszną chorobą. Od października zaczęły się rosnąć zgony, ale to dlatego, że zrobiono bałagan w systemie opieki zdrowotnej. Ludzi odcięto od opieki medycznej.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony słuchaczka z Mazowsza, mam na imię Janina.
Dziękuję.
Witam gości w studio, witam ojca. Chciałabym się podzielić takim przykrym doświadczeniem, które spotkało moją rodzinę podczas pandemii. Mąż zachorował, oczywiście nie było dostępu, utrudniony był dostęp do lekarzy. No i jak już udało nam się porobić wszystkie wyniki, to okazało się, że choroba jest nieuleczalna, gdyż z nerki poszedł przerzut na kości. No i właśnie mąż trafił do szpitala, ciężko było tam o widzenie, nie wpuszczali. nie było tam tak naprawdę, to opieka była bardzo, raczej nie było tej opieki. No i tak się stało, że później po tym pobicie w szpitalu mąż wrócił do domu. Oczywiście był w stanie takim już niechodzący, a dodam, że nie był to jakiś tam staruszek, miał 64 lata. No i objęty był opieką hospicyjno-domową. No i właśnie, co do tych szczepionek. Pani doktor, mając wgląd, no wiedzę, jaka to jest choroba, i właśnie na tydzień przed śmiercią męża proponowała szczepionkę na COVID. No i właśnie tak się zastanawiam, jaki to był cel, że przecież wiadomo, że ta szczepionka człowiekowi umierającemu nie była potrzebna. Także tak, właśnie takim przykrym doświadczeniem chciałabym się podzielić.
Dziękuję bardzo.
No, dziękuję. Właśnie dziękuję. Mąż w grudniu 2021 roku zmarł, a tydzień wcześniej pani doktor z hospicjum oferowała szczepionkę. Właśnie, więc to chciałam tym się podzielić.
Dziękuję.
I dziękuję bardzo za wysłuchanie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiam. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Proszę ojca, proszę...
Pan ma na imię?
Grzegorz.
Skąd?
Z Stalowej Woli.
Dziękuję, proszę bardzo.
Ja się chciałem zapytać, bo w Wielkiej też chodzi o te leki, te leczenie te psychiatryczne, czy na przykład, wiadomo, są jakieś takie ostre stany, jakieś psychozy, to jakiś czas można te leki dawać, ale tak na przykład na jakieś nerwice, czy na te, czy jakieś takie, nie wiem, tiki, że jakieś takie nerwice przewlekłe i dłuższy czas stosowanie, 10 lat, 20 czy 30 tych przeciwdepresyjnych, czy tych neuroleptyków na to, to właśnie nie wiem, czy to nie ma większej szkody niż pożytku. No chciałem się właśnie w tych sprawach, chciałem się jakby można dowiedzieć.
Poprosimy pana doktora Milewskiego, panie Grzegorzu. Dziękuję, panie doktorze.
No tutaj odpowiedź jest następująca. Z całą pewnością leki psychotropowe należy traktować poważnie i nie należy ich przyjmować w sposób nieprzemyślany i niekontrolowany. Więc jeżeli pacjent ma jakiekolwiek wątpliwości, no powinien skorzystać z konsultacji psychiatrycznej i rzeczywiście zweryfikować te zagadnienia. Natomiast ogólnej jakiejś zasady tutaj nie ma.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, tu Marta, jeszcze raz się kłaniam. Zapomniałam zadać moje pytanie, czy
prosimy.
Będę mogła teraz?
Może pani, jesteśmy na antenie, słyszymy.
Prosiłabym pana doktora o odniesienie się odnośnie przetaczania krwi. Chodzi mi od osoby zaszczepionej dla osoby niezaszczepionej. Jeśli chodzi o obecność białka kolczastego w tej krwi, wiem, że w Stanach Zjednoczonych osoby zaszczepione nie mogą oddawać krwi do 8 dnia po szczepieniu. Także proszę się, jeśli można, jeśli coś wiadomo na ten temat. I jeszcze druga kwestia odnośnie syndromu nagłej śmierci. Jest zwiększona ilość osób młodych, które nagle umierają. Dziewczyna 34 lata wychodzi od fryzjera i nagle po prostu pada przed swoją 8-letnią córką. I jeszcze jest jedna kwestia. Jaka jest zależność, jeżeli pacjent idzie na rezonans 2-3 dni po szczepieniu i nagle jest obrzęk w polu magnetycznym miejsca na ramieniu po szczepieniu i to jest magnes 1,5 tesla, nawet nie 3 tesla. Czy pan doktor może spotkał się z czymś takim? I jeszcze jedna kwestia. Wielu
miało
moich
być
kolegów...
jedno pytanie.
O, przepraszam. Nie, nie. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Jeszcze raz kłaniam się z Bogiem.
Dziękuję z Panem Bogiem, pan doktor Martyka.
Pamiętam. Może być obrzęk po, to są wczesnoczyny poszczepienne i zawsze może wystąpić obrzęk po podaniu jakiegokolwiek preparatów iniekcji, w tym przypadku preparatu mRNA, czy nawet jakiejś innej szczepionki. Jeżeli będzie wtedy rezonans, to będzie ukazywał obrzęk tej tkanki. Myślę, że nie tylko rezonans, ale również badanie ultrasonograficzne też by wykazało obrzęk tkanki, czy jakieś nacieczenie wewnątrztkankowe. Jeśli idzie o zmiany, o krwiodawstwo.
Przetaczanie krwi.
Przetaczanie krwi. Słyszałam o tym, no tutaj nie znam wytycznych, nie zajmuję się krwiodawstwem, więc nie potrafię na to odpowiedzieć miarodajnie, ale spotykałem się z tym, że właśnie nie chcą przyjmować krwi od osób, które były zaszczepione. Czy w każdej jednostce ochrony zdrowia, tego nie potrafię powiedzieć. Natomiast to, co jest ważne, no okazuje się, że to białko kolca może się pojawiać. To nie jest prawdą, że zanika w kilka godzin czy dni po podaniu domięśniowym, bo jeżeli to białko kolca indukowane szczepionką stwierdza się w sercu, w wątrobie, w mózgu, w jajnikach, w jądrach, to znaczy, że to jednak pozostaje na dłużej i tu właśnie mogą być te przyczyny wywołujące odległe następstwa. Ja spotykałem wiele osób, pacjentów, którzy przychodzą do mnie do przychodni i muszę powiedzieć, że nigdy nie spotykałem takiej ilości takich dziwnych stanów chorobowych. Właśnie jak zacząłem u osób, które były szczepione, na przykład młoda osoba, 20 kilka lat, która zaczyna tracić wzrok. Postępujące zapalenie nerwu wzrokowego w oddziale okulistycznym. Nie stwierdzono żadnej przyczyny, natomiast napisano w karcie, nie stwierdzono związku ze szczepieniem. Tylko pytanie, no na jakiej podstawie wykluczono ten związek ze szczepieniem? Czy inny człowiek, który przestaje chodzić, ma niedowład kończyn dolnych? I też na oddziale neurologii nie stwierdzono związku ze szczepieniem. I nie stwierdzono, jaka jest przyczyna tego. Ludzie, u których na przykład nigdy nie było problemów z ciśnieniem, zawsze mieli powiedzmy tam książkowe 120, 130 na 80, 85, nagle po szczepieniu mają ciśnienie rzędu 200 i więcej i są zdziwieni, ponieważ problemów z ciśnieniem nie było. Osoby, które miały zmiany zakrzepowe. Nigdy nie miały wcześniej żadnych problemów z krzepnięciem krwi. Miałem takiego pacjenta, który powiedział o swoim bracie. Mówi, no brat się zaszczepił. W kilkanaście dni później zmarł nagle, ponieważ nie było dodatniego testu covidowego, więc zrobiono mu sekcję i były masywne zmiany zakrzepowe we wszystkich naczyniach mózgowych. Mówi, on nigdy nie miał problemu z krzepnięciem. Ja nie mogę twierdzić, że każda z tych sytuacji była wywołana szczepionką, ale nie można tego odrzucić, więc stwierdzenie, że na pewno nie stwierdzono, jest w takiej jaskrawnej sprzeczności z poprzednimi twierdzeniami, że jakakolwiek choroba jest dodatnia, to na pewno jest to COVID, a tutaj na pewno jest związane ze szczepieniem. Jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, ponieważ tu rozmawiałem z wieloma lekarzami. Znam osobiście takich pacjentów, znaczy już nie żyją, którzy mieli procesy chorobowe nowotworowe. Są różne choroby nowotworowe, niektóre prowadzą do śmierci bardzo szybko w ciągu kilku miesięcy, inne się ciągną nawet latami. Choroby, które typowo mogły być prowadzone przez onkologów 2-3 lata, ci pacjenci po 2 miesiącach, po 3 umierali, mając przyrzuty dosłownie wszędzie. I lekarze mówili, że jeszcze nigdy nie widzieli tak piorunującego przebiegu procesów nowotworowych. Natomiast są już badania, które mówią o upośledzeniu układu odpornościowego po każdej dawce szczepionki preparatu SARS-CoV-2. I to by tłumaczyło, że jeżeli układ odpornościowy jest w stanie depresji, to mogą się bardzo szybko rozwijać wszelkie procesy infekcyjne, także nowotworowe. Mogłoby to tłumaczyć. I znowu mówię, nie twierdzę, że każdy z tych przypadków był bezpośrednio związany z szczepionką, ale absolutnie nie można tego wykluczyć. Ilość tych zdarzeń niepożądanych jest tak duża, nigdy nie spotykałem takiej ilości. I to by korelowało z tymi danymi, na przykład chociażby z tej bazy VARS, o której wspominam w Stanach Zjednoczonych, 8000% więcej zawałów serca i zapalenia mięśnia sercowego.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria, rozmowy niedokończone.
Dobry wieczór Państwu. Anna Maria, ja dzwonię z Łodzi. Troszkę z drżeniem serca, nie ukrywam. Chciałabym zadać moje pytanie i poruszyć taki problem. Nie śledzę audycji od samego początku, ale od około 40 minut nie słyszałam, żeby to zagadnienie gdzieś wybrzmiało. Szanowni Państwo, tak naprawdę zaszczepionych zostało, nie wiem, połowa albo więcej, tak, dorosłej populacji. Tu Państwo lepiej znają statystyki i spory odsetek młodzieży i dzieci. I teraz co robić? Chciałoby się zapytać, tak jak Żydzi, którzy usłyszeli głoszenie Pawła o tym, że zabiliście swoimi rękami Jezusa. Tutaj można powiedzieć, zabiliście swoimi rękami siebie. Przyjęliście tak naprawdę być może śmiercionośne dawki trucizny, która będzie w waszych organizmach być może przez miesiące, lata. Kto wie, czy nie przeniesie się na kolejne pokolenia. Co robić? Co mamy robić?
To jest jedno pytanie. Coś jeszcze?
To znaczy, tym pytaniem chciałabym troszkę szanownych państwa doktorów i przede wszystkim księdza pokierować w takim ewangelizacyjnym duchu. Nie ośmieliłabym się takiego tematu poruszyć w programach radiowych od 1 do 4, czy tym bardziej różnych innych stacji. Natomiast jesteśmy w takiej rozgłośni, która wydaje się, przynajmniej ja tego oczekuję, że w sposób bardzo praktyczny pokaże nam taką drogę wiary. To, że obietnice Jezusa, które dał świętemu Markowi i które dwa dni temu zostały mocno przeczytane, wybrzmiały, tak, w całym Kościele katolickim, na całym świecie. Jeśli by co zatrutego wchłonęli, nie będzie im szkodzić. Ale komu? Komu? Nie tym, którzy chodzą do kościoła. Nie tym, którzy nazywają się katolicy czy ewangelicy. Tym, którzy uwierzą w Ewangelię. Uwierzą na 100%. Na słowo Boże. Mhm. Że ono jest realne i żywe. Bo tylko przez otwarcie tego kanału, jaki się nazywa wiara, Bóg może realnie zaopiekować się również naszym ciałem i wypełnić obietnicę, że będzie nas chronił.
Dziękuję.
Amen. Dziękuję.
Dziękuję. No pewnie głosić w porę i nie w porę. No, a druga sprawa to też świadomi musimy być zawsze konsekwencji i naszych wyborów, i naszych decyzji, pan doktor Milewski.
Tak, to moja odpowiedź na zadane przez panią pytanie będzie najpierw ewangeliczna i ta odpowiedź brzmi: chodzić do kościoła i żegnać się święconą wodą. Nie pozwolić na to, żeby woda święcona znikała z kościołów, a tak przecież bywało. Także bardzo prosimy, żebyśmy nie tracili wiary również w kościołach. Nie wierzmy w to, że ta woda jest zatruta. To jest woda święcona. Jeżeli odejdziemy od tej wiary, no to zaczyna wszystko się burzyć. Więc chodźmy do kościoła i żegnajmy się wodą święconą, tak jak zawsze było. A po drugie, odpowiedź już bardziej merytoryczna i do rzeczy, tak powiem, związana z materialną kwestią tego całego problemu, no to po prostu zatrzymać to szaleństwo, skończyć z podawaniem ludziom, a już dzieciom to już jest w ogóle karygodne, tych preparatów, co jest niczym nieuzasadnione. Nie ma żadnych powodów, aby to robić. A ryzyka, tak jak powiedziałem, zobaczymy dopiero za jakiś czas, jakie będą, daj Boże, jak najmniejsze konsekwencje negatywne tego działania.
Ja mogę tylko dodać jeszcze, że jeżeli mamy do czynienia z obniżeniem funkcji układu odpornościowego, to pewnie nie wyeliminujemy tego, jeżeli ten gen rzeczywiście jest i produkuje białko cały czas, nie wiemy jak długo, jakie będą konsekwencje w poszczególnych narządach, to przynajmniej możemy wpływać na zwiększenie odporności, a więc zdrowy styl życia, ruch, świeże powietrze, witamina D, witamina C. Wiem, że to przez niektórych jest wyśmiewane, ale proszę Państwa, sam czytałem kiedyś artykuł. Tego typu naturalne wskazówki są zawsze bagatelizowane w większości przypadków. W jednym z artykułów czytałem, że absolutnie nie stwierdzono, żeby jakakolwiek suplementacja wpływała na poprawienie funkcji zdrowia. I kilka zdań dalej. Wykazano, że mamy drastyczny spadek zawartości różnych witamin i minerałów i powinniśmy powinniśmy to uzupełniać, no to zaraz, no to albo tak, albo tak. Więc nawet ci, którzy próbują ten temat wykpić, sami się plączą w swoich tekstach. I na pewno, jeżeli organizm potrzebuje wszystkich niezbędnych składników do prawidłowego funkcjonowania, a w dzisiejszych czasach, kiedy mamy degradację gleby, zatrucie środowiska, to zupełnie logicznym jest, że nie jesteśmy w stanie z normalnym pożywieniem dostarczyć wszystkiego, co powinniśmy dostarczać. Powinniśmy uzupełniać to mądrymi rzeczami, przebadanymi, ale też i zdrowym stylem życia. Przytoczę taką informację z konferencji naukowej dla lekarzy. To było wiele lat temu, za czasów ministra Żochowskiego. Jeszcze uczestniczyłem w tej konferencji. To było w Warszawie, chyba dla lekarzy rodzinnych, o ile pamiętam. I tam padło takie stwierdzenie, że medycyna ma wspaniałe możliwości, jeśli idzie o stany nagłe, ostre, łącznie z przeszczepianiem narządów. Natomiast jeżeli idzie o choroby przewlekłe, związane z wiekiem, które już trwają do końca życia, to praktycznie leżymy na łopatkach i możemy wspierać tylko nasz organizm, stosując bardziej leczenie takie objawowe, prawda? Nieprzyczynowe. I to leczenie objawowe w tych przewlekłych chorobach wpływa na poprawę naszego stanu zdrowia w około 10%. Natomiast to, co my sami robimy dla naszego zdrowia, dla organizmu, jak my dbamy o nasz organizm, jaki styl życia prowadzimy, to jest aż 56%. To sami sobie Państwo odpowiedzcie. 10%, a 56%. Czy w takim razie można lekceważąco podchodzić do tych 56%?
Dziękuję. Pani poseł Anna Maria Siarkowska.
Cieszę się, że tutaj tyle słów padło na temat tych konsekwencji również medycznych związanych ze szczepieniami na COVID-19. Ja oczywiście nie zajmuję się jako poseł tym obszarem. Generalnie tutaj wraz ze swoimi kolegami, zarówno zespołu do spraw sanitaryzmu, jak i zespołu do spraw funkcjonowania izb lekarskich, koncentrujemy się na kwestiach prawnych. Natomiast chciałabym tutaj powiedzieć o jednej, wydaje mi się, że też istotnej rzeczy, że jakby podsumowując ten czas tych dwóch lat ponad tego okresu pandemicznego, musimy nie tylko podsumowywać te kwestie związane ze sprawami zdrowotnymi, ale również ze sprawami prawnymi i społecznymi. O kwestiach prawnych trochę już wspomnieliśmy. Ja tutaj postaram się też jakby to wyraźnie, żeby to wyraźnie zabrzmiało. Chciałabym podkreślić, że Polska jako jedno z nielicznych państw nie wprowadziło rozwiązań, które by sankcjonowały segregację sanitarną. U nas w Polsce tak zwane paszporty covidowe, które funkcjonowały, były absolutnie fakultatywne, czyli nieobowiązkowe. Nie wprowadzono rozwiązań, które by uniemożliwiły ludziom pójście do pracy, czy pójście do sklepu, czy też, nie wiem, podróżowanie koleją, tak jak to się w niektórych miejscach działo. Jeżeli były takie rozwiązania wprowadzane przez niektórych, na przykład restauratorów, to było to związane z pogwałceniem tak naprawdę prawa funkcjonującego w Polsce, bo u nas takie ustawy nie zostały przyjęte. I tutaj dziękuję też posłom, którzy tak bardzo mocno przeciwstawili się takim rozwiązaniom. Poseł Teresie Hałas, posłowi Sławomirowi Zawiślakowi, posłowi Januszowi Kowalskiemu i też innym posłom, którzy gdzieś tutaj wyraźnie przeciwstawiali się wprowadzaniu takich rozwiązań, poseł Marii Kurowskiej. W każdym razie, szanowni państwo, wydaje mi się, że też powinniśmy, to podsumowując tą sytuację, powiedzieć również o tym, że nie możemy dopuścić, by powtórzyły się takie działania, z którymi mieliśmy do czynienia, które bardzo negatywnie rezonowały społecznie, ponieważ ten cała nagonka, która była też prowadzona przez media, przez koncerny farmaceutyczne, no doprowadziła też do tego, że do takiej nienawiści nawet wewnątrz naszych własnych rodzin, ponieważ wielokrotnie też miałam do czynienia z ludźmi, którzy przychodzili do mnie, którzy mówili, z jak fatalną sytuacją muszą się mierzyć właśnie w swoich własnych rodzinach, kiedy to mąż, powiedzmy, nie wiem, wyśmiewał żonę, posługując się określeniami, które usłyszał oczywiście w telewizji, wyzywając na przykład od, nie wiem, czy płaskoziemców, czy jakichś innych wariatów, ponieważ ona nie chciała się zaszczepić, a on był już zaszczepiony dwoma dawkami. Sytuacje, w których no niestety też też niektórzy politycy wyzywali ludzi, którzy poszli własną drogą od kołtunów, czy też wyzywali lekarzy, którzy stanęli po stronie pacjentów od kołtunów czy płaskoziemców i robili to niestety przy wtórze też częściowo ekspertów, ludzi, którzy się mienili ekspertami, a którzy doradzali czy ministrowi zdrowia, czy premierowi. No i wydaje mi się, że tutaj to powinniśmy tak naprawdę tą sytuację podsumować, bo jeżeli tego dzisiaj wprost nie powiemy, że te sytuacje były absolutnie niedopuszczalne, jeżeli nie napiętnujemy tych zachowań, to tak naprawdę wróci. I myślę, że ten czas tych dwóch ostatnich, w zasadzie trzech ostatnich lat spowodował jeszcze głębsze podziały w naszym społeczeństwie niż które istniały do tej pory i wydaje się, że musimy po prostu z tego, jeżeli chcemy z tego wyjść obronną ręką, to musimy przede wszystkim stanąć w prawdzie i zrobić wszystko po prostu, żeby to się nie powtórzyło.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Ewa z Bydgoszczy. Ja też dziękuję za tą audycję. Słuchałam telewizji Trwam i teraz. I dziękuję za te wiadomości, które są bardzo cenne. Chciałam powiedzieć, że ja się nie zaszczepiłam. Słuchałam różnych wypowiedzi. Sugerowałam się też swoim rozumem. Rozważałam, jak to zrobić. Ale byłam oburzona na to, że to jest jakby niby nie zmuszanie, ale w systemie pani doktor widziała w komputerze, że ja jestem niezaszczepiona i do mnie mówi, a czemu pani jeszcze się nie zaszczepiła? Widziałam, że ja się boję zaszczepić, bo się boję tych objawów ubocznych. A nie boi się pani choroby? No też się boję. Ale mając różne inne problemy ze zdrowiem, nie chciałam sobie sama jeszcze kłopotu robić. I powiedziałam, trudno, Panie Boże, jak będę chora, jak umrę, no to trudno. I teraz tak, chciałabym zapytać panów doktorów, którzy mają już taką wiedzę o tych szczepionkach, o tym wszystkim, co było, co jest. Czy panowie się zaszczepili? Czy w ogóle w służbie zdrowia mogło tak być, że ktoś tam się uchował, miał inne zdanie i się nie zaszczepił i nie był wyrzucony z pracy, czy jakoś tam źle traktowany? Bo tak jak mówiła tutaj pani poseł przed chwilą, że podzielone rzeczywiście jesteśmy, społeczeństwo podzielone w rodzinach. Ja po prostu do niektórych osób to się w ogóle nie przyznawałam, że jestem niezaszczepiona, bo widziałam, że jak ta osoba reaguje na to, to furii wręcz dostaje, więc ja tego tematu nie podtrzymywałam, nie rozwiązywałam go dalej. I chciałam też zapytać, jak panowie lekarze, jakie mają stosunek do szczepionek przeciwko grypie, ponieważ ja też już od wielu lat się nie szczepię na grypę i teraz wiem, że ludzie szczepili się i na COVID, i na grypę, na jedno i drugie jednocześnie. Czy to jest dobre, czy na przykład te szczepionki, które są na grypę, czy to też nie jest biznes jakiś? To miałabym takie pytania i dziękuję jeszcze raz za wszystkie wypowiedzi.
Dziękujemy za cenne pytanie. Bóg zapłać, pani Ewo. Pan doktor Martyka, tak.
Odpowiem pani, tak jak odpowiedziałam w dyrekcji szpitala, ponieważ jako pracownicy służby zdrowia otrzymaliśmy taką ankietę do wypełnienia, czy jestem zaszczepiony, jaką szczepionką, kiedy. I odpisałem. Odmawiam odpowiedzi na pytanie naruszenie przepisów RODO. To jest moje prywatne zdanie, prywatny stan zdrowia i nikt nie ma prawa zaglądać mi do tego, czym się leczę, czy się leczę w ogóle, jakie mam choroby. O tym może wiedzieć lekarz rodzinny, a nie muszę się z tego spowiadać nikomu. I wszystkim mogę doradzić, nie musicie państwo się spowiadać z tego, czyście się zaszczepili, czy nie, jest to wasza prywatna sprawa. Natomiast jeśli idzie o szczepienie przeciwko grypie, no ja osobiście się nie szczepiłem i znam wiele osób, które się szczepiły i łagodnie przechodziły tą szczepionkę. Znam wiele osób, w tym lekarzy, którzy bardzo ciężko przechorowali zaszczepienie po grypie, wiele tygodni złego samopoczucia, gorączkowanie, powiedzieli, więcej się na grypę nie zaszczepię, więc myślę, że to zależy chyba od rodzaju organizmu. Natomiast ja preferuję naturalne zwiększanie odporności, o czym wspominałem i tak jak mówię, znam osoby, które się szczepią na grypę i chorują ciężko, znam osoby, które szczepią się i nie chorują, natomiast ci, którzy poważnie myślą o swoim zdrowiu, w sposób naturalny dbają o swoje zdrowie fizyczne, rzeczywiście ilość zachorowań drastycznie spadła.
Dziękuję, pan doktor Milewski.
Ja mogę powiedzieć wprost, że się oczywiście nie szczepiłem, nikt z mojej rodziny się nie szczepił. Były dwie infekcje, które przeszliśmy, tak powiem normalnie, jak normalne przeziębienie i nic szczególnego się nie wydarzyło. A jeśli chodzi o restrykcje, to proszę sobie wyobrazić, bo widziałem te dokumenty, że jest coś takiego jak KRAUM, czyli konferencja rektorów uniwersyteckich uczelni medycznych. To jest taka organizacja, która stowarzysza wyższe szkoły medyczne, dawne akademie medyczne. I ta organizacja jest kierowana przez przewodniczącego, którym jest rektor gdańskiego GUMED-u, czyli Gdańskiej Uczelni Medycznej. I ta organizacja wystosowała do wszystkich uczelni apel o to, żeby wprowadzać obowiązki szczepienia studentów, pracowników, doktorantów i wszystkich innych. I ktoś skierował do pana profesora Gruchały, przewodniczącego KRAUM, zapytanie o to, żeby wyjaśnił, na jakiej podstawie on wystosował taki apel o szczepienie. Jakie były przesłanki i jakie źródła naukowe jego wiedzy, która spowodowała takie działanie. I proszę sobie wyobrazić, że nikt z tych rektorów nie odpowiedział, wykręcając się na różne sposoby, łącznie z panem profesorem Gruchałą, który unika odpowiedzi jak diabeł święconej wody. To jeżeli nie możemy polegać na wiedzy rektorów uczelni medycznych, i oni się nie chcą przyznać do tego, dlaczego takie apele kierowali, jakie są podstawy naukowe tego działania, to znaczy, że mamy jakiś dramatyczny problem. To kogo mamy słuchać, jeżeli nie naukowców, nie rektorów uczelni medycznych? Ta sprawa jeszcze wiem, że się toczy, więc jak będę wiedział, jaki jest jej finał, to przy okazji się podzielę, ale to jest kompromitujące dla środowiska rektorów Akademii Medycznych.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Można już, ojcze?
Można.
Szczęść Boże Szczęść wszystkim Boże. Zgromadzonym w studio.
Dziękujemy.
Pozdrawiam ojca prowadzącego Grzegorza. Pozdrawiam szanownych gości, panów lekarzy, panią poseł Siarkowską. Zresztą kibicuję pani poseł, bo taka okazała się w tym trudnym czasie niezłomna, jedna z nielicznych. No właśnie...
No i teraz jeszcze pana imię.
Aha, nie przedstawiłem się. Jarosław ze Szczecinka. Dziękuję. Zachodniopomorskie. Mam swoje lata, kochani, mam doświadczenia, tak jak... Co prawda nie jestem lekarzem, nie mogę się tutaj od strony medycznej wypowiadać, ale informacji dostępnych było sporo, dużo fałszywych. Sytuacja nagła, ja wszystko rozumiem. Natomiast uważam, że audycja jest co najmniej 2 lata spóźniona, bo to już powinno być, ja rozumiem, że naciski na ojców i na kościół i tak dalej, bo to co w państwie było doskonale pamiętam, nie mam amnezji, ale tutaj takie właśnie zaniechania.
To ja bym, nie, to tak powiem, że aż tak źle może nie jest, bo pana doktora Martykę słyszałem na konferencji i ona była też transmitowana na antenie.
A nie,
już rok i trzy miesiące temu i to było u nas.
Trochę żal mam do ojców, że właśnie na początku pandemii jakoś nie wiem, kto was tam, kochani, naciskał, że do tej wolności pan, zabrakło, nie można
numer.
Było mówić i nie można było takich audycji robić. Wręcz przeciwnie, w Radiu Maryja była, załóżmy, siostra, jakaś pielęgniarka dyżurna z jakimś wojskowym, którzy mówili, jak mamy się w kościele zachowywać. To dla mnie już było jakimś bardzo dziwnym i niestosownym do katolików posunięciem. No i tam doktor rodzinny, ten z Warszawy, prezes lekarzy wszystkich tych rodzinnych, który w telewizji, no tak obiektywnie mówiąc, ja wiem, że on ma wiedzę, ma wszystko, ale być może nie może, może ktoś go tam trzyma, czy coś za coś, nie wiem. W każdym razie nie było takiej jasnej tak, nie, rozmowy konkretnej, tak szczerze, jak dzisiaj rozmawiamy, kochani. Ja się cieszę, że właśnie dzisiaj tak rozmawiamy. Natomiast ja mam takie pytanie, chciałem najpierw podziękować za niezłomność wszystkim gościom. Wspaniali ludzie jesteście, cudowni, i żeby większość Polaków taka była, to byśmy jakoś to wszystko lżej przeszli. Ale ja chciałem zapytać, bo sam to przeszedłem, straciłem siostrę, przy okazji oboje leżeliśmy w szpitalu wojewódzkim, zresztą nieważne gdzie, ale no ona niestety nie wytrzymała pod respiratorem. Ja jakoś jako stary palacz przeżyłem, ale podawano nam tam taki słynny Remdesivir, bo to już w całej Polsce podawano. Chciałbym się zapytać panów doktorów, czy ktoś badał to cudowne lekarstwo, bo ponoć się okazało, że już Ministerstwo Zdrowia wycofało się z refundacji tego cudownego leku. A być może i zaszkodził, no nie wiem. W każdym razie wszystkich gości pozdrawiam, pozdrawiam ojca i życzę dla was, kochani ojcowie, nie lękajcie się, śmiało. To nie jest tak, że ja pamiętam, jak był początek epidemii, tu w Szczecinku, w kościele, ksiądz do mnie mówi, że proszę przy wejściu do kościoła proszę założyć maseczkę. No, to takich rzeczy nie może być. A ja mówię do księdza wtedy, to jest miejsce święte i idę dalej. Bo taka jest prawda. Musimy stanąć w prawdzie.
Czyli głosić, panie Jarosławie,
kochani, jeszcze raz.
Głosić w porę i nie w porę.
Nie, no w porę i nie w porę, niezależnie od nacisku.
Nastawać,
i dlatego
tak,
ja mam trochę, ojcowie, do was, ja was doskonale rozumiem,
wie pan co,
bo naciski
to, są duże. Nie, to nie jest kwestia też nacisku, właśnie dlatego trzeba, żebyśmy też rozmawiali ze sobą, to jest ważne. Nieraz możemy powiedzieć, że lepiej późno niż wcale, ale my też nie pozjadaliśmy i tak nie rościmy sobie, że pozjadaliśmy wszystkie rozumy, tak staramy się słuchać, rozmawiać, dlatego też mówię, jak pan mówi, że to dosyć późno, 2 lata spóźnienia, to ja powiem, że rok temu i kilka miesięcy była konferencja, na które nawet 2 strony były zaproszone, przyjechała jedna i nawet tak właśnie, nawet jadąc na spotkanie chyba świąteczne do Wielunia, wtedy słuchałem naszych gości i tak też oczy trochę robiłem. Dziękuję, panie Jerku, pozdrawiamy Szczecinek. Bóg zapłać.
No, dziękuję ślicznie i pozdrawiam raz jeszcze.
Bóg zapłać, szczęść Boże, pan doktor Martyka.
Ja
pan
myślę,
został
że
wywołany.
To było wynikiem może nie tyle złej woli, co jakiegoś takiego zamieszania, bo na początku wiele osób nie wiedziało, nie zadawało sobie pytanie, gdzie jest prawda. I jeżeli ktoś był ostrożny, ja też spotykałem różnych kapłanów, jedni bardzo rygorystycznie przestrzegali zaleceń, inni od razu powiedzieli, że u mnie w kościele należy się normalnie zachowywać. To było indywidualne podejście, trudno powiedzieć, wyczucie, intuicja, wiedza, którą mogli zaczerpnąć z różnych źródeł, ale ze względu na tak duży natłok różnych sprzecznych informacji można zrozumieć, że ta ostrożność mogła być zalecana, bo proszę sobie wyobrazić sytuację, że na przykład znajomy kapłan mówi, no dobrze, a jak ja powiem, żeby przychodzili bez maski, potem się zarażą i umrą, no to powiedzą, że ja ich do tego namawiałem, więc to była taka może obawa przed odpowiedzialnością. Natomiast w miarę jak zaczęło się ukazywać coraz więcej badań naukowych i prawda zaczęła wychodzić na jaw, to zaczęło się po prostu mówienie o tym, co już wiemy i tak jak właśnie właśnie ojciec wspominał, już ponad rok temu była przecież audycja, ta konferencja była, na której wiele rzeczy zostało powiedziane i dziękuję za to, że wtedy ta konferencja została przeprowadzona. Jakie tam było jeszcze pytanie pana?
Odnośnie tego
Remdesiviru.
Tak, tak.
No, podawano to, różne opinie również słyszałem. Jedne, że nie działa, drugie, że ma działanie szkodliwe, trzecie, że jest zalecane dlatego, że jest lekiem drogim, a opłaca się tylko leczyć lekami drogimi. No w tej chwili jest taka sytuacja, że rzeczywiście została wycofana rekomendacja i Ministerstwo Zdrowia nie finansuje zakupu Remdesiviru i mówię oficjalnie, że nie stwierdzono pozytywnych skutków. O skutkach negatywnych oficjalnie prezentowanych nie mogę nic powiedzieć, natomiast oficjalnie ministerstwo stwierdziło, że nie potwierdzono pozytywnych skutków, w związku z tym nie ma sensu podawać tego leku pacjentom. U nas na dziale w tej chwili już nie ma Remdesiviru.
Dziękuję pan doktor Milewski.
No, chcę powiedzieć, że odnośnie Remdesiviru od już dłuższego czasu było wiadomo, że ten lek nie wnosi istotnych wartości w tej całej sytuacji, a główne źródło merytorycznych rekomendacji, czyli Stowarzyszenie Lekarzy Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, któremu przewodzi pan profesor Flisiak z Białegostoku, od samego początku konsekwentnie wpisywał Remdesivir jako swoją rekomendację. Więc jeżeli tak wygląda kompetencja osób, które próbowały odgrywać kluczową rolę w dostarczaniu wiedzy merytorycznej, no to właśnie stąd się wzięły te wszystkie kłopoty. Powtarzam, pan profesor Flisiak ze swoim stowarzyszeniem rekomendowali Remdesivir od samego początku do samego końca. Nie wiem, czy już go wycofali, bo nie widziałem ich kolejnych zaleceń, w których Remdesiviru by nie było. Natomiast wracając do spraw bardziej duchowych, to chciałbym pozdrowić księdza Radka z mojej parafii, który był jednym z księży, którzy zachowywali się niebywale przyzwoicie. Młody ksiądz, gratuluję, super. No i na koniec Radio Maryja, to z kolei też należy zauważyć, że może późno, ale jednak jest to pierwsze duże medium, które odważyło się wejść w otwartą, uczciwą dyskusję na temat tej całej sprawy. Żadne inne medium duże tego nie zrobiło.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Halina z Warszawy. Szczęść Boże, szczęść Ojcu Boże. I wszystkim, którzy w tej audycji prowadzą. Ja chcę powiedzieć, że w czasie pandemii chodziłam do kościoła na wszystkie msze święte niedzielne. Tylko raz było powiedziane, że w tryduum paschalne no to sami księża będą odprawiać, no to wtedy akurat nie było takiej możliwości. A tak to zawsze chodziłam i nikt mnie z kościoła nie wypraszał. Oczywiście jakieś tam wszelkie środki ostrożności i przestrzegałam, no bo wiadomo, że jak ktoś jest obok i kicha, no to czy koronawirusem, czy czymś innym może człowieka zarazić. Więc wszędzie jest potrzebne myślenie i patrzenie mądrze na wszystko. Nie słuchanie wszystkich tak i tego, i tego, i tamtego, i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jedno chciałam powiedzieć, że nie chciałabym, żeby tym, co się działo, obciążać naszych rządzących, dlatego że to była sprawa właściwie światowa i to jeszcze tyle przysporzyło o pracy i obowiązków tym, którzy rządzili w tym czasie i rządzą. I dlatego trzeba wręcz współczuć, że ciągle mają takie sytuacje trudne i dlatego no, ludziom, bo nie wszyscy jakoś to rozumieją. Zaraz mogą się znaleźć tacy z opozycji, co to jeszcze będą atakować, bo koronawirus to też była ich przyczyna i tak dalej, i tak dalej. To trzeba na wszystko rzeczywiście patrzeć z wielką mądrością i współczuć tym, którzy w tej sytuacji rządzą, bo naprawdę nie mają łatwo, bo a to koronawirus, a to inflacja, a to tamto, a to wojna na Ukrainie, więc naprawdę jest tak dużo i tak mają ciężko i trzeba ich wspierać, a to, że różne są na ten temat poglądy, jeśli chodzi o ten koronawirus, no tylko tyle, że wiadomo, że to nie u nas to wymyślono, tylko przyszło do nas i ci, moim zdaniem, starali się no, jak najwięcej czynić, żeby jak najmniej było tych zakażeń, więc tak, takie jest moje na ten temat myślenie. Natomiast też staram się wzmacniać organizm, na przykład na grypę się nie szczepię, ale na tego koronawirusa, no to tak jak wtedy było powiedziane, to się zaszczepiłam. Na szczęście żadnych jakichś tam nie miałam objawów ani po szczepionkach, ani nie tego, ale no wszelkie jakieś takie ostrożności starałam się zachowywać, a nawet w czasie koronawirusa z Radiem Maryja byłam w Częstochowie też, no i jakoś się też nie zaraziłam. No, szczęść Boże i życzę wszystkim jak najlepszego zdrowia i dla wszystkich Polaków.
Bardzo dziękuję Pani Halino. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam.
Bóg zapłać. Pan doktor Milewski.
Bardzo się cieszę, że Pani apeluje o to, żebyśmy zważyli, że tak powiem, krytyczne głosy w tych kwestiach w stosunku do wszystkich, bo tak należy na to patrzeć. Chodzi o po prostu prawdę i niezależnie od tego, do kogo kierujemy te apele, to chodzi po prostu o prawdę, o to, co jest w przyszłości niebywale ważne, żeby nie ponowić tych samych błędów. Natomiast też no, trzeba zauważyć, że znacznie ostrzej od rządzących restrykcji i tego całego szaleństwa domagała się właśnie opozycja. Opozycja była znacznie bardziej kategoryczna w tych kwestiach. Wypowiedzi byłych ministrów zdrowia z tamtej strony no, po prostu były karygodne. Więc krytykujemy rządzących, no bo moim zdaniem popełnili błędy i krytykujemy nie po to, żeby ich pognębić, ale po to, żeby naprawili swoje błędy. Natomiast należy widzieć, że opozycja była znacznie gorsza od rządzących w tym obszarze. Więc no, wobec rządzących staramy się zachować umiar, ale nie możemy być bezkrytyczni. Musimy jednak pamiętać o tym, że to rządzenie doprowadziło do tego, że Polska straciła ponad 200 tysięcy obywateli w tym okresie wskutek tego zarządzania. Jesteśmy krajem, który ma w Europie największą ilość zgonów nadliczbowych na milion mieszkańców. To jest miara jakości zarządzania.
To może jeszcze telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, no już się kończy audycja. Tak. Ja jeszcze raz, Martyna z Centralnej Polski. Chciałabym odczytać orędzie Pana Jezusa.
Pani Martyno, dziękuję. Ja chciałem, żeby Pani na temat powiedziała, to może jeszcze z zagranicy. Proszę bardzo, Radio Maria. O, ktoś się nie odzywa. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Do programu, jeśli można.
Jesteśmy na antenie, słyszymy Panią.
Moje imię Maria, ja dzwonię z Anglii i chciałam przywitać naszych doktorów, Panią poseł, jak również ojca. I tutaj Pani poseł wspomniała właśnie, że ma wejść taka porządna ustawa, która będzie chroniła właśnie lekarzy niezależnych. Ja mam pytanie, jak długo będziemy czekać na taką ustawę? I pytanie, w Izbie Lekarskiej powinni również zasiadać lekarze niezależni, nie tylko tacy lekarze, którzy są
tej drugiej opozycji, prawda?
Ja bym tak zapytał, nie, to nie jest kwestia zależni, niezależni, tylko jacy lekarze powinni, jak to powinna wyglądać taka instytucja?
Może takie pytanie. O pacjenta, którzy są właśnie dla pacjenta, nie dla firm, a w ogóle to chciałam jeszcze złożyć wielki hołd dla doktora profesora Hałarta, którego tutaj nie jest w stanie, bo już nie żyje. Nie
Hałata,
ma.
To doktor Zbigniew Hałat. Mhm.
I który bardzo dużo robił dla ludzkości, dla Polaków. A nie chciałabym też krytykować naszych księży ojców, ale chcę powiedzieć, że ja w tej całej pandemii to chciałam, żeby słyszeć taki głos właśnie od księży, od ojców, że mamy się nie lękać. Mamy się nie lękać, bo jesteśmy z Bogiem. Bóg nam w tym wszystkim pomaga.
No i myślę pani Mario, że no właśnie byliśmy cały czas też i z wami to nie jest, że chcemy się jakoś tak usprawiedliwiać, czy też nie. No nawet pamiętam, jak różnego rodzaju, prawda, opostrzenia nawet były w naszym sanktuarium. No to pamiętam, jak ojcowie, no nawet 4 miejsca wyznaczali na jedną mszę, prawda? Msza była o 1 godzinie, ale zrobiliśmy w 4 miejscach w sanktuarium, tak żeby nawet wszyscy, którzy przyjdą, ktokolwiek mógł przyjść na mszę świętą o każdej godzinie. Radio funkcjonowało, telewizja funkcjonowała cały czas, więc mimo różnorodnych trudności, restrykcji, czy zdalnie, niezdalnie, no to też mówię, nie mamy jakby odpowiedzi na wszystko, nie jesteśmy alfą i omegą, tak nigdy nie patrzyliśmy, nawet zapraszając gości, też pytaliśmy o to, bo mają wiedzę, prawda, bo ktoś jest ekspertem, jest doświadczony, dzisiaj też zapraszamy lekarzy, mamy konkretny temat, z nimi rozmawiamy, a państwo też próbujecie przez swoje pytania weryfikować. Pytamy, dorastamy, dojrzewamy do jakiejś miary, no bo dziś żyjemy i czujemy się też za siebie odpowiedzialni, więc stąd też i przyjmujemy i gości, i państwa jako tych, którzy pewne rzeczy weryfikują. To koniec audycji, więc może odpowiadając też, ale próbując podsumować nasze spotkanie, pani poseł Anna Maria Siarkowska.
Tak, odpowiadając na to pytanie i podsumowując, rzeczywiście pracujemy obecnie w ramach Parlamentarnego Zespołu do spraw funkcjonowania izb lekarskich nad podsumowaniem dotychczasowych naszych prac i nad opracowaniem wniosków, które by posłużą, mam nadzieję, do opracowania w przeciągu najbliższego czasu no właśnie tych założeń ustawowych, bo rozwiązania, które są proponowane przez środowisko lekarskie dotyczące zmian w funkcjonowaniu izb lekarskich, no są różnorakie i prowadzą trochę w różne strony, począwszy od zniesienia obligatoryjności do przynależności do izb lekarskich, poprzez chociażby sprawienie, aby można było w sposób bardziej wolny no, zakładać kolejne izby lekarskie, aby po prostu nie było monopolu, albo poprzez to, aby w ogóle przenieść sądownictwo w takich sprawach jak odbieranie prawa do wykonywania zawodu, czy też zawieszanie tegoż prawa, czy też wyższe kary finansowe, żeby to wszystko na przykład przenieść do sądów powszechnych. Wobec czego te rozwiązania, które są proponowane, one zmierzają w różne strony i będziemy się starali na samym początku no właśnie zaproponować jakiś konkretny kształt tej ustawy i tych założeń, które będą ją konstruować, bo to wszystko musi być spójne. Natomiast to, co chcemy zrobić już teraz, to, o czym wcześniej wspomniałam, chcemy wystąpić w najbliższych dniach do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego z konkretnym wnioskiem o to, by on skorzystał ze swoich uprawnień ustawowych i zwrócił się również do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności właśnie przepisów, które dzisiaj określają funkcjonowanie izb lekarskich z konstytucją, bo mamy tutaj bardzo poważne wątpliwości. Myślę również, że działaniom izb lekarskich też pora najwyższa, aby przyjrzała się Najwyższa Izba Kontroli. Tutaj są bardzo duże znaki zapytania co do transparentności finansowania i tego, czy właśnie izby lekarskie, którym przecież państwo powierzyło pełnienie roli pełnią one rolę organów administracji publicznej poprzez to, że prowadzą sądownictwo w zakresie odpowiedzialności zawodowej. Czy ta dzisiejsza sytuacja zapewnia niezależność tychże izb od chociażby koncernów farmaceutycznych? Chcemy, żeby to zostało tutaj ściśle zbadane, również te przepływy finansowe, kwestie tego, na co, kto i ile dostaje pieniędzy, bo sami lekarze mówią, że tej transparentności w tym względzie nie ma.
Dziękuję. Panowie, pan doktor Zbigniew Martyka.
Myślę, że wszystkie najważniejsze sprawy zostały poruszone, więc chciałem tylko zaakcentować ten problem, o którym mówiłem, żebyśmy wszyscy się jakoś zmobilizowali. Tutaj prośba do pani poseł Siarkowskiej, żeby w jakiś sposób otworzyć oczy parlamentarzystom na to niebezpieczeństwo związane z akceptacją traktatu WHO.
Dziękuję. I pan doktor Jerzy Milewski.
Zacznę od tego, żeby podkreślić raz jeszcze, że zachowanie izb lekarskich w okresie rzekomej pandemii covidowej było haniebne. Tak samo wobec ludzi, pacjentów, jak i lekarzy, którzy dzisiaj są przez nich szykanowani, takich jak pan doktor Martyka. Natomiast na koniec chciałbym wrócić jeszcze do rzeczy, która jest kluczowa i zaapelować o to, żebyśmy toczyli debaty do skutku na temat tego, czy rzeczywiście mamy do czynienia z pandemią ciężkiej, groźnej, śmiertelnej choroby, czy nie. Ponieważ wszystkie dane w szczególności Ministerstwa Zdrowia temu przeczą.
Dziękuję bardzo. Kogo chcielibyście pozdrowić? Bo nie byliście pewnie w studiu.
Ja chciałabym pozdrowić przede wszystkim swojego męża, który został z dziećmi i który się opiekuje właśnie dziećmi. Także pozdrawiam serdecznie mojego męża Dominika i moje dzieci Helenę, Łucję, Lilkę i Hiacyntę.
Dziękuję panie doktorze.
Ja chciałbym pozdrowić moją żonę, syna z żoną i wnuki, moją mamę i bliską rodzinę.
Bóg zapłać, panie doktorze.
No i ja, na szczęście moja żona jest ze mną, więc ja pozdrowię moje wnuki, które są dla nas teraz najważniejsze w odwrotnej kolejności do wzrostu, czyli Zosię, Tomka, Piotrusia i Antosia.
Bardzo dziękuję. Dziękujemy. To były rozmowy niedokończone. Temat wolność i odpowiedzialność w zawodzie lekarza. Nasi goście, pani poseł Anna Maria Siarkowska, doktor nauk medycznych Zbigniew Martyka, specjalista chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych i doktor Jerzy Milewski, specjalista chorób wewnętrznych, rynku farmaceutycznego i medycznego, współzałożyciel firmy z branży biologii molekularnej. Dziękuję też i państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony. Bóg zapłać.